Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Zapraszam na rozmowy niedokończone i serdecznie witam w naszym studiu księdza doktora Bogusława Jaworowskiego, misjonarza Świętej Rodziny.
Cześć Boże, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
I zapraszamy naszych słuchaczy na rozmowy niedokończone wokół współczesnych zagrożeń duchowych. Jak sobie myślę o tych zagrożeniach duchowych, no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no przy okazji na przykład teraz wakacji, to sekty, zagrożenia duchowe, takie zniewolenia, nałogi, wszelkie jakieś takie towarzystwo, które nawet do satanizmu może mnie doprowadzić, ale zadaję sobie pytanie, gdzie jest przyczyna tego wszystkiego, gdzie jest ten fundament, który powoduje, że ten człowiek gdzieś się zagubi w tym świecie.
Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drogi ojcze, no rzeczywiście to jest takie bardzo głębokie pytanie, gdzie jest przyczyna? Można by odpowiedzieć bardzo prosto, wręcz lakonicznie, no w odejściu od fundamentów chrześcijańskiego objawienia i od zwróceniu się ku różnym praktykom ciemności, w odejściu od chrześcijańskiego światopoglądu i całej wizji właśnie chrześcijańskiej, a zwrócenie się ku czemuś, co nie ma nic wspólnego z jakąś prawdą obiektywną, z jakimiś normami. A tak naprawdę wydaje się, że u początku wszystkiego pewien kryzys wiary i tożsamości, a zarazem i atrakcyjność różnych propozycji tych na zewnątrz, które wydają się często bardzo ładnie opakowane, a kryją w sobie bardzo, bardzo dużą dawkę jadu i konsekwencje potrafią potem się ciągnąć latami. Bo rzeczywiście człowiek jest taką konstrukcją duchową, fizyczno-cielesno-duchową, która no, otwarta też jest na świat duchowy. No i jeżeli otwiera się w sposób nieodpowiedzialny, kiedy szuka tej duchowości poza Bogiem objawienia, poza tym, któremu zawierzyliśmy, no to może dojść do bardzo głębokich ingerencji i rzeczywiście do wielu powikłań. No i to już dzisiaj obserwujemy. Osłabła wiara, jak grzyby po deszczu, namnożyły się praktyki pogańskie. No bo tak jest, jak słabnie wiara, to zawsze mnożą się praktyki pogańskie. No i przeraża rzeczywiście ilość gabinetów ezoteryczno-okultystycznych rośnie w dziesiątki, już setki tysięcy w świecie, w Polsce również. No przecież to są ilości zatrważające ludzi, którzy zwracają się ku zabobonowi, którzy zwracają się ku guślarstwu, no prowadząc misje, rekolekcje. Często te tematy poruszamy, no to aż człowiek by się zdziwił, że 1000 lat chrześcijaństwa w Polsce, a ludzie dalej praktykują jakieś zabobony, gusła, odprawianie różnych obrzędów. Najczęściej związane jest to z dziećmi. No dzieciom się chyba to najbardziej dostaje, no bo nad tymi dziećmi odprawiają, czy to przelewają wosk, czy palą len, czy kręcą i kulają jajka, czy spluwają, czy odczyniają, czy wiążą wstążki. No przecież tych praktyk jest tyle, że ja się dziwię, że te dzieci jeszcze jakoś funkcjonują.
Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to się w głowie nie mieści. W logice ludzkiej, jak można właśnie w takie coś, w te gusła i tak dalej.
Ojcze, bo to jest wymieszane wszystko z chrześcijaństwem. To jest cały dramat, że osoby, które to robią, często mieszają to z wiarą, z modlitwą na przykład. Nie? Czyli pewien magiczny obrzęd związany jest z konkretną jakąś modlitwą skierowaną do Pana Boga. No ale ten obrzęd jest ściśle też jakoś tam określony, że trzeba go w odpowiedni sposób zrobić. No czyli to jest ten znak. Ten znak, który całkowicie jakby zaburza ten porządek Boży, bo wiadomo, że znak też towarzyszy i chrześcijaństwu, i wtajemniczeniom chrześcijańskim towarzyszy. Także to nie ma się co dziwić, że tak się dzieje, bo dzieje się wtedy właśnie tak, kiedy słabnie wiara. A widzimy, jakie ludzie mają podejście do wiary. Często nawet do wiary mają magiczne podejście. No widzimy często, jak podchodzą do sprawy chrztu, kiedy całymi latami nie ma rodziców w kościele, ale trzeba ochrzcić. ochrzcić. No to jest awantura pierwsza w kościele na parafii, gdzie rzeczywiście trzeba ochrzcić. Ale pytam nieraz, no ale dlaczego? Co jest pragnieniem twojego serca? Dlaczego ty chcesz to dziecko ochrzcić? No trzeba ochrzcić. No.
Ja słyszałem takie, żeby się zdrowo chowało.
No właśnie. To ja słyszałem różne, ale to może się nawet nie nadaje do końca na radio. Bo dziwactwa ludzkie i pomysły to naprawdę są wielkie. Niestety głupota nie ma skrzydeł i nie odfrunie. I tutaj trzeba, ojcze, wrócić do normalnej katechezy, do fundamentów tego wszystkiego, co otrzymaliśmy i do porządnej takiej świadomości chrześcijańskiej. No bo jak nie mamy wizji chrześcijańskiej świata, to wtedy rzeczywiście zaczynamy się gubić i ludzie szukają pomocy. No nie mają tej pomocy od lekarzy, nie mają tej pomocy od współczesnej medycyny. No nie wszędzie może pomóc Kościół, bo często też i nie ma takich możliwości. No wiadomo, że cierpienie jest pewną tajemnicą i kiedy zapytano chociażby Pana Jezusa, dlaczego ten człowiek taki się urodził, widząc niewidomego od urodzenia, kto zgrzeszył, on czy rodzice, no to Pan Jezus jeden raz tylko się wypowiedział na temat cierpienia, że nie zgrzeszył ani on, ani rodzice, ale stało się tak dlatego, żeby na nim właśnie objawiły się wielkie dzieła Boże. Czyli poprzez tajemnicę cierpienia też objawiają się dzieła Boże. Dzieło odkupienia świata to krzyż. Jakby jest on z natury wpisany w życie człowieka. No ale my od tego krzyża byśmy chcieli jakoś uciec. Wszystkie tematy są ważne, ale cierpienie ludzie omijają, nie chcą. Źle się czują, jak idą do szpitala. Sami odczuwają nawet i choroby. Są tacy, którzy przekraczając próg szpitala już czują choroby w sobie. No i dlatego potem, jeżeli nie ma pomocy, medycyna nie pomaga, nie ma zrozumienia też i krzyża, no to potem szukają tej pomocy gdzie indziej. No i często właśnie, czy po zdrowie. A znowu druga kategoria to są ludzie, którzy gdzieś tam fascynują się różnymi filozofiami, różnymi jakimiś takimi innymi światopoglądami, próbują zrozumieć jakiś tam wielki sens czegoś, czego tak naprawdę nie ma. No może to atrakcyjnie jest zbudowane, skonstruowane, no bo niektóre rzeczy są rzeczywiście tak na pozór atrakcyjne, dosyć ciekawe przynajmniej, no ale kryją w sobie ogromne niebezpieczeństwo. No i człowiek, który nie ma włączonego tego filtra chrześcijańskiego, czyli nie ma filtra dogmatycznego, bo nie ma wiedzy nawet na ten temat. No to jest tragedia ogromna. Chrześcijanie wykształceni w zakresie ogólnym bardzo mocno dzisiaj świat wyedukowany, a w zakresie religijnym to jest często pierwsza komunia święta albo jeszcze nawet wcześniej. Potem, czyli nie ma tego filtra dogmatycznego, nie ma filtra moralnego, bo nawet nie zastanawiają się, czy to nie doprowadzi do jakiegoś grzechu, czy tam do jakiegoś nieszczęścia, krzywdy ludzkiej, czy do poranienia. No i przede wszystkim nie ma filtra duchowego założonego. Czy to rzeczywiście nie otwiera mojej struktury duchowej na jakąś ingerencję, na jakiś kontakt, na jakąś rzeczywistość, której dzisiaj nie widzę, ale to nie znaczy wcale, że jej nie ma. Bo chrześcijanie właśnie wierzą i mają doświadczenie duchowe i wiedzą, że wokół nas jest świat duchowy. No i między innymi jest też świat zbuntowanych duchów niebieskich u początku dzieła stworzenia. Duchy niebieskie zostały poddane próbie, ogromnej próbie. Jest to wielki jakby też i dramat, misterium ciemności się wtedy rozpoczyna. No tej próbie nie sprostały. Kiedyś Pan Bóg nam w pełni objawi, na czym ta próba polegała tak naprawdę. Wiemy z objawienia, że pycha była początkiem grzechu, że pycha to jest właśnie ta postawa serca, gdzie człowiek w relacji do drugiego siebie uznaje za coś lepszego, bardziej godnego, bardziej wartościowego. No i dlatego właśnie ta postawa jest bardzo niebezpieczna. To mnie się należy, to ja to zrobiłem, to ja jestem bardziej ważny niż ten drugi. I to są te postawy serca, które dzisiaj są bardzo niebezpieczne, a niestety świat rozbudza właśnie te postawy. Tobie się należy, ty jesteś tego wart. No i bardziej kieruje nas ku życiu przyrodzonemu niż nadprzyrodzonemu. I często emocje, łzy, to, że człowiek się wzruszy, to myśli, że przeżył coś duchowego. A to są nieraz czyste wzruszenia emocjonalne. To i piesek się cieszy, że widzi swojego pana i ogonkiem merda. Czyli emocje to jeszcze nie wszystko. To duchowość to jest głębokie przeżycie oparte na rozumowym poznaniu, na otwarcie tu struktury wolitywnej. Czyli to jest to wejście w relacje też ze światem duchowym, a przede wszystkim oczywiście z Bogiem. Czyli ta świadomość, że to istnieje. No i tutaj wielu przegrywa, no bo jak nie mają wizji chrześcijańskiej, to nie wiedzą nic o tym świecie duchowym. No i niestety, no, strategia dzikiego zwierza też na tym polega, że atakuje znienacka i najbardziej bezbronne są te, które sobie nie uświadamiają obecności wroga. Taka jest rzeczywistość, bo to nas nie ochroni przed złem. Nie ochroni. To, co już nieraz w różnych konferencjach i wykładach na temat okultyzmu czy pogaństwa mówiłem, że taki dobry obraz pokazuje właśnie ten przysłowiowy skunk w Stanach Zjednoczonych. Skunk, piękne zwierzątko, no i bardzo fajne, ale ma jedną wadę, że no niestety wydaje bardzo, bardzo i to bardzo, bardzo przykry zapach. Wystarczy, że przejdzie, to już go czujemy kilka dni, a jak tak by jeszcze psiknął tym, co produkuje, no to wtedy rzeczywiście mamy w domu posprzątane, nie? Czyli tam do tego domu...
Trzeba sprzedać dom.
I teraz można tak obrazowo pokazać. No, nie wiesz, że ten skunks jest za drzwiami, no i nagle otwierasz, on ci wleci do domu, no i przeleci przez ten dom. Przeleci i tam psiknie ci na jedną, na drugie, w dywanach się wykula, psa ci obsika, w końcu ciebie obsiknie i go wyrzucisz na zewnątrz, no bo w końcu się zorientujesz, że skunks jest w chałupie. No, wyrzucisz go z domu, no i co się dzieje? No, skunksa nie ma. Ale spróbuj tam wejść i zamieszkać.
Ale czuć.
No właśnie. Ale właśnie ten brzydki zapach, któremu na imię smród, pozostaje. I tak jest z duchowością, nie? Że człowiek sobie nie uświadamia i to, że ja sobie nie uświadamiam, to ja nie mam winy w zakresie moralnym, jakby nie popełniam grzechu, nie zabijam Boga w sercu, no bo ja nie wiedziałem, że ten skunks może nawet tam być, nie? No przecież nie ma człowiek winy, jeżeli idziesz bezpiecznie na przykład no sobie ulicą i nie wiesz, że komuś z zagrodzenia bardzo zły pies wyskoczył i że może ciebie pogryźć. No nie masz winy, że idziesz, bo miałeś prawo tym chodnikiem iść, ale to, że sobie go nie uświadamiasz, przed nim ci wcale nie broni. Ty nie masz winy, że tam dziecko posłałeś na przykład. No bo nie masz, no bo tam nie miało prawa go być. Ale konsekwencje poranienia mogą być. I on może cię poranić. I tego sobie chrześcijanie nie uświadamiają. No bo mówię, no nie rozumieją, co to jest chrześcijaństwo. To pięknie Ojciec Święty dał nam do rozważenia. Rozważmy, co to jest chrześcijaństwo. Co to jest wiara katolicka? Na czym ona jest osadzona? W jaki sposób my to rozumiemy? I to jest przyczyną, że błądzimy. Bo wtedy pragnienie wiedzy, nie? Ten fenomen, jak to? No, coś niesamowitego. Ja, co on potrafił zrobić, nie? Czarnoksiężnik, mag, wróżka, czy jakiś tam uzdrowiciel, proszę księdza, niesamowite rzeczy. No wie, no tak, no to, że coś się dzieje, to wcale nie znaczy, że to jest dobre, no. Bomba atomowa też robi piękny grzyb, no. Ale rośnie jej ogromne spustoszenie. To, że na początku nawet ona zaświeci, i zrobi się jasno w nocy, że widzisz, to wcale nie znaczy, że to jest dalej dobre. To światło może cię zniszczyć, może cię wypalić, jak zostanie tylko pył. A więc to, że coś na początku wygląda bardzo atrakcyjnie, wcale nie znaczy, że to jest atrakcyjne, bo ma w sobie ten jad. To, co człowiek zrobił przy grzechu pierworodnym, to drzewo poznania, dobra i zła, czyli tak zwane drzewo wszelkiej wiedzy. I dobrej, i złej. Nie zapragnął człowiek czegoś. No i co? Odrzucił Słowo Boże, wzgardził tym, co mówi Bóg, a zawierzył słowu zbuntowanego anioła. Dramat grzechu pierworodnego. Nie? Właśnie na tym polega grzech. Człowiek odrzuca to, co mówi Bóg w objawieniu, a zawierza słowu diabła. Idzie za tym, co mówi diabeł. No i spożył owoc. Nie? Otworzą się wam oczy i poznacie. Posiądziecie jego wiedzę, mówił demon. Jego wiedzę będziecie znali. I nagle się okazuje, że jak im się otworzyły oczy, to do dzisiaj się nie możemy pozbierać. Nie? Czyli widzimy konsekwencje tego pragnienia, tej pychy, tej chciwości też człowieka, czegoś więcej. A tutaj pokorne zaufanie. Bóg mówi, jesteś moim dzieckiem, daję ci władzę. Ty masz to wszystko na łańcuchu prowadzić. Daję ci moc dzisiaj krzyża mojego syna, żebyś w jego imię wiązał zło w domu. Zwykłym błogosławieństwem swojego dziecka możesz je dotykać, chronić przed złem, uzdrawiać nawet. A tu chrześcijanie nawet nie potrafią nieraz pobłogosławić swojego dziecka. No wiem, że no szkoda, że nie słuchają tego pewnie ci, co mogliby posłuchać, bo ci, co słuchają Radia Maryja i Telewizji Trwam, no to w większości są ludzie już urobieni, mają tych tematów dużo.
Ale tym bardziej można swoją wiarę jeszcze umocnić,
oczywiście,
uświadomić i tym bardziej ewangelizować dalej.
Bo to
powinno iść dalej. A jeszcze mam takie pytanie do księdza jako doświadczonego i misjonarza, i takiego kierownika duchowego. Dzisiaj takim czymś, taką sferą najbardziej nieuświadomioną w człowieku, ale która człowieka tak popycha do takiego niebezpieczeństwa, gdzieś do tych zagrożeń. Co takiego, czy można nazwać coś takiego, no nie wiem, jakąś taką sferę, rzeczywistość w człowieku? Jaki temat jest najbardziej nieuświadomiony w człowieku?
No myślę,
tak
że...
ogólnie, wiadomo, bo to konkretny człowiek, to jest konkretny przypadek, ale... Czy można o czymś takim mówić?
Ja myślę, że to, co chyba na czym najbardziej przegrywamy jako chrześcijanie, to właśnie brak tej świadomości, że toczy się walka duchowa o dusze nieśmiertelne. Nie? Że tak naprawdę toczy się walka o rząd dusz, że jest to walka z Chrystusem i z jego odkupionymi, bo wyznaczył on cenę ludzkiego życia na cenę swojej krwi, czyli już nikt nie zapłaci więcej za człowieka. I teraz jakby człowiek, który sobie nie uświadamia, że ta walka jest, no jest bezbronny wobec zła. No kwestionowanie, ośmieszanie ze wszystkich stron chrześcijaństwa i tego, co jest święte, po to, żeby w to miejsce wcisnąć nie wiadomo do końca co. Oczywiście widzimy, jakie to złe owoce w życiu człowieka przynosi, no bo tych poranionych mamy coraz więcej. Egzorcyści mają coraz więcej pracy. Niedawno odwiedziłem jednego z egzorcystów, no nie będę może mówił gdzie, no pokazywał mi grafik, bo go prosiłem, żeby jeszcze jedną osobę przyjął, bo przyjechała z zagranicy. No to jak mi zaczął pokazywać grafik, no to doszliśmy do końca sierpnia i nie było miejsca. I on mówi, ojcze kochany, no jeżeli to osoba z zagranicy mówi, ja naprawdę już nie mam siły, bo to są godziny w ciągu dnia pracy ciężkiej nad osobami w różny sposób udręczonymi. No to niech przyjdzie jutro wcześnie rano. No i na wcześnie rano przyjął tą osobę. No to ja sumienia potem już nie miałem, wyrzuty miałem, bo wiem, jaki to jest ogromny wysiłek. Gdzie na tym pierwszym froncie nasi bracia kapłani ogromnie, dużo pracy, wysiłku, modlitwy wkładają w tą walkę, w tą pomoc może, pomoc w walkę tych dusz, bo ostatecznie ta walka musi się rozegrać pomiędzy człowiekiem, tym, który decyzję podejmuje, wolitywną strukturą, a właśnie okupantem, który próbuje duszą ludzką zawładnąć. Także to jest to negowanie, ośmieszanie świata duchowego. Jeżeli sobie myślimy, że jesteśmy my tylko sami, że wewnątrz moim coś się rozgrywa, ale to ja decyduję tylko i wyłącznie, no to wtedy przegrywam. To tak jak przegrywają zwierzęta, które sobie idą na sawannie i myślą, że są same. Ale wczai się po to, żeby właśnie zdobycz pozyskać w jakiś sposób, ją posiąść w swoje władanie i w końcu ją skonsumować. No i tak jest z człowiekiem. Te przykłady właśnie ze świata przyrody, że cała strategia dzikiego zwierza, bestii właśnie polega na tym, żeby się ukryć i znienacka zaatakować. I to dzisiaj widzimy, że jest ośmieszanie, a jak produkcja, czy to telewizyjna, czy kinowa, pokazuje nam różnego typu zło, to oczywiście jest tam to zło tak w taki sposób jakiś chory pokazywane, wymieszane w takim tyglu różnych znowu wizji świata i wszystkiego. No i chrześcijaństwo to wręcz karykaturalny wygląd tam przyjmuje, no bo rzeczywiście często próbuje jeszcze się je ośmieszyć i pokazać w jak najgorszym świetle.
A to też tak, kiedyś rozmawiałem z jednym z pracowników naszej telewizji Trwam, i on mówi taką prostą rzecz, pyta się, czy ktoś z nas widział normalnie kiedyś jakiś wybuch, albo jak człowiek zabija człowieka? No nie widzieliśmy, akurat nie zdarzyło się, dzięki Bogu, czegoś takiego widzieć, ale w telewizji cały czas na to patrzycie i cały czas jest to w nas ładowane, chociaż nigdy w życiu tego na żywo nie widzieliśmy i nie zobaczyli pewnie byśmy nigdy, gdyby jakieś wojny pewnie nie było, czego, od czego uchowaj nas, Panie Boże, ale w telewizji jest cały czas to pakowane w nas.
Tak. No i człowiek się z tym oswaja. Oswaja się z cierpieniem, staje się nieczuły na krew, na ludzką tragedię. To dopiero wychodzi, kiedy my jako kapłani nieraz zatrzymujemy się w różnych bardzo sytuacjach takich niebezpiecznych. Nie? Nieraz zatrzymywałem się przy wypadkach samochodowych, kiedy rozgrzeszasz całą rodzinę konającą. Nie? Rozgrzeszałem jako kapłan właśnie dzieci małe, umierające na rękach matek. Takie miałem sytuacje. Pan Bóg mnie stawiał. To wtedy się zatrzymuje człowiek. Nie? Wtedy rzeczywiście już dyskusje milkną. Wtedy jest tylko obecność i wtedy jest świadomość odchodzenia ludzkiego dramatu, który przeszywa do szpiku kości. No i ta beznadzieja tych na przykład rodziców, którzy patrzą na umierające swoje dzieci w wypadku samochodowym. Byłem, widziałem, doświadczyłem. I wtedy rzeczywiście to już wygląda inaczej. Nie? Życie. I tak często jest, że potem nie przemawia zdrowy rozsądek do człowieka. Nie przemawiają nieraz dobre słowa. Przykład dobry nie przemawia. A cierpienie przemówi. Dopiero to jakoś zatrzymuje. Chociaż też nie zawsze. Nieraz jest tak, że człowiek doświadczy cierpienia, nawet skrzywdzi innych i w zimny sposób przejdzie ponad tym, idzie dalej. Spotkałem takie sytuacje. Nie wyciągnie lek. Dopiero jak sam doświadczy, nie? Dopiero jak sam doświadczy krzyża, wtedy dopiero się zatrzymuje. Ale znam sytuację, kiedy skrzywdził innych i wcale sobie nic z tego nie robił. Chociaż ludzie do końca życia będą dźwigali krzyż. Do końca życia na ziemi. Takie jest życie. Dlatego może Pan Bóg właśnie nieraz dopuszcza. Dopuszcza. On nie chce cierpienia, ale dopuszcza je. No bo to tak jest. Jak człowiek teraz, no, na zakręcie, gdzie trzeba 40, jedzie 140, no to wypada. No to nie może mieć pretensji, że Bóg tak chciał. Oto on, to jego głupota sprowadziła cierpienie czy śmierć na niego i może nawet jeszcze na tych, których na tym łuku pozabija. I dlatego tak Bóg tego nie chce. Bóg chce, abyśmy osiągnęli szczęście wieczne. My jesteśmy przeznaczeni do królestwa, do tego, aby je posiąść. I tutaj, no to byśmy znowu weszli w taki temat w ogóle o cierpieniu i o tym wszystkim, a nie chcę, bo na pewno temat, który mamy poruszyć i który właśnie związany jest z tymi zagrożeniami, jest na czasie, tym bardziej, że
rozpoczynają się wakacje. Dzieci wyjeżdżają na różne obozy, kolonie, w różny sposób jakoś, nazwijmy to, odłączają się od rodziców, chociaż niby teraz mówią, że dziecko jest pod kontrolą, bo są i telefony komórkowe, i internet, wszędzie jest i jakoś można mieć to dziecko pod kontrolą i jakoś się czuwać nad tym dzieckiem, ale są właśnie przypadki, mimo to dziecko gdzieś popada, albo w jakąś sektę, albo no różnie się tam kończy, chłopak, dziewczyna gdzieś tam na wakacjach pod namiotami, i życie się zmienia?
Wszystko się zmienia nieraz. Jedna decyzja nierozsądna potrafi zmienić wszystko. Znam sytuację, chociażby właśnie na wakacjach, jedna działka narkotyku zmieniła całkowicie życie rodziców i tego dziecka, które pociągnęło. Jedna dawka. Jeden raz. Inna sytuacja, nigdy dziewczyna nie była narkomanką, nigdy nie brała. Raz wzięła, okazało się, że była na coś uczulona. No i niestety, skończyło się to śmiercią. I to jest to, że raz, z duchowością to jest tak troszeczkę podobnie jak z saperem. Człowiek raz się pomyli, tak ciężki błąd, tak poważny zrobi, że potem płaci nieraz całe życie i to poważną cenę. Ludzie, z którymi rozmawiam, z którymi mam do czynienia, mówią, no proszę księdza, to było tyle lat temu, a do dzisiaj to noszę. Tyle lat. I to zaczynało się niewinnie. Zaczynało się od zabawy, na przykład jest czas wakacyjny, tutaj przestrzegajcie dzieci, szczególnie właśnie przed, bo to na obozach, na wczasach, na wyjazdach będą mieli do czynienia z różnymi grupami toksycznymi, z tymi, którzy szukają nowych adeptów do swoich sekt, z tymi, którzy szukają dziewcząt do domów publicznych. To jest ten atak, prawda, młodego człowieka, żeby zakwestionować właśnie władzę rodzicielską, posłuszeństwo rodziców. Tutaj trzeba ostrzegać przed różnymi zabawami związanymi chociażby ze spirytyzmem, z wywoływaniem duchów. No przecież to nie są żarty.
To w ogóle ich nie wpuszczać?
Nie. Puszczać, tylko że muszą być uświadomieni. Rodzice powinni, bo to jest to, co mówiliśmy już w telewizji dzisiaj, że rodzice jak najbardziej na pewnym etapie już zaczynają ufać dziecku. Na początku zawierzają. Jak ja brałem dzieci z parafii, jechaliśmy na wyjazd, no to rodzice zawierzyli te dzieci mojej opiece. To jest troska ogromna. To jest naprawdę troska. Bo są sytuacje, że pojadą i coś się wydarzy. Tragedia nieraz. Nie chciałbym takiej sytuacji przeżywać. Przeżyłem już podobno. I dlatego to rodzice mi zawierzają, wierzą, że to dziecko bezpiecznie przywiozę z powrotem im do domu. Czy to młodzież nawet. To jest też ich dziecko, ta młodzież. I na początku oczywiście opiera się to zaufanie na autorytecie wychowawcy, tego, który organizuje tą imprezę wyjazdową. Ale też i na pewnym etapie już wchodzi też zaufanie dziecku. Jeżeli wiem i wierzę, że dziecko mnie nie kłamie, nie oszukuje, rzeczywiście, że reprezentuje pewną wizję świata, którą jako ojciec czy jako matka staram się dziecku zaszczepić, to tu, jeżeli młodzież słucha, to pamiętajcie, jeżeli rodzice was puszczają na wakacje samych czy z kolegami, z koleżankami, to świadczy, że mają już do was tak ogromne zaufanie, że uznają was za osoby dorosłe. Chociaż jesteście na ich utrzymaniu, chociaż jecie jeszcze chleb przez tatę i mamę wypracowany i przygotowany, to jednak oni uznają was już za osoby dorosłe. Że mogą wam, waszej trosce i waszemu sercu zawierzyć ten czas wakacyjny. Że wy go zagospodarujecie tak, aby nie było to ze szkodą dla rodziny, i dla waszej duszy nieśmiertelnej. Bo często zdarza się, może nie często, ale zdarza się niekiedy, że właśnie takie zaufanie właśnie kończy się, jest nadużyte przez młodego człowieka i kończy się całkowicie zmianami planów życiowych i rodziny, rodziców i samego tego dziecka.
No i też pojawiają się, wcześniej ksiądz wspomniał, i sekty.
Oczywiście.
Które się uaktywniają.
Wtedy tutaj bądźcie ostrożni przed ludźmi, którzy jakieś tam dziwne propozycje wam składają, jakiegoś poszerzania wiedzy, albo jakiejś wiedzy tajemnej, albo jakichś fenomenów chcą was uczyć dziwnych, ludzi, którzy bombardują miłością, którzy próbują być tacy dobrzy, nie wiadomo dlaczego, ale tacy dobrzy i kochani. Nie mówimy tu o zwykłej życzliwości, że ktoś, prawda, weźmie młodej dziewczynie, czy dziecku, czy komuś i pomoże do pociągu wrzucić bagaż, czy włożyć go do góry. Nie? To jest zwykła życzliwość, ale jeżeli gdzieś tam są osoby, które nagle w 2-3 zaczynają osaczać ciebie, bombardować miłością, są tacy czuli, tacy dobrzy i ty zaczynasz im otwierać się przed nimi, oczywiście pozyskują pewną wiedzę o młodym człowieku i potem na tej wiedzy bazując próbują go tak pokierować już, żeby osaczony miłością, żeby ostatecznie wstąpił, czy to do jakiejś grupy, czy zaczął wyznawać jakąś filozofię. Dzisiaj w internecie niestety, no nie będę tutaj cytował, żeby nie dawać instruktażu, ale tych propozycji jest mnóstwo. Że młodzież sama poprzez właśnie różną zainteresowanie okultyzmem i różnymi dziwnymi praktykami może doprowadzić do samoinicjacji. Przecież dręczenia duchowe mamy, spotykamy sytuacje na misjach, które prowadzimy jako misjonarze świętej rodziny. Myślę, że to wszyscy mają misjonarze. Jeżeli poruszają te tematy, to na pewno są dręczenia duchowe dzieci czy młodzieży po różnego typu grach komputerowych, po stronach internetowych, po różnych filozofiach, czy jakichś grupach, które w internecie są obecne, w określony sposób się reklamują, a potem okazuje się, że człowiek zaczyna funkcjonować właśnie tak, jak oni chcą. Poprzez też internet jakiś kontakt można zawiązać, bo to tak niewinnie, że wszystko zaczyna. I tutaj potrzeba tego chrześcijańskiego filtra. No, ja jestem dzieckiem Bożym. Tutaj to trzeba wkładać. Pamiętaj, my jesteśmy chrześcijanami, katolikami. Jesteśmy uczniami Chrystusa i zawierzyliśmy Jego Słowu. I dlatego dla nas jedynym Zbawicielem świata jest On. Nie żadna inna filozofia. Nie żadna inna religia. To On umarł dla ciebie na krzyżu. To On wyznał ci miłość. Nie? I dlatego On cię zaprosił do szczęścia wiecznego. To On zgładził twoje grzechy i podniesie cię z każdego upadku. To On wyznaczył cenę twojego życia i twojej duszy nieśmiertelnej, bo jest to cena Jego boskiej krwi. Już nikt nie zapłaci za ciebie więcej. I dlatego warty jest zaufania i zawierzenia. Właśnie Jego słowu zawierzyliśmy. I On nam wyjaśnił, dlaczego jest zło na świecie. Ukazał, jak to zło należy zwalczać, w jaki sposób rzeczywiście odczytywać też i to wszystko, co wokół się dzieje. W ten sposób, rozumując, no możemy obronić się i możemy jakoś tam funkcjonować, no ale wiemy, że wszystkich i tak nie obronimy. Pan Jezus też poszedł na krzyż za wszystkich, ale nie wszyscy chcą z tego krzyża Jego skorzystać. No, niektórzy odrzucają Jego miłość. No ale żebyśmy my mogli skorzystać, dał nam wolną wolę, no to musimy niestety, ale założyć, że będą tacy, którzy tą wolną wolę źle wykorzystają. Nie skorzystają z propozycji Chrystusa, odrzucą ją. A będą i tacy, którzy nie tylko odrzucą, ale jeszcze wykorzystają dary Boże, zawłaszczą dla siebie życie, talenty i zdolności i będą czynili zło zamiast dobra, czyli pójdą całkowicie w drugą stronę, staną się wyjątkowym narzędziem właśnie w ręku zła.
Rozmawiamy na temat współczesnych zagrożeń duchowych i również Państwa zapraszamy do naszych rozmów. Przypomnę, że naszym gościem jest ksiądz dr Bogusław Jaworowski, misjonarz Świętej Rodziny. Przypomnę numer telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i za granicą 48 56 655 23 33 oraz 655 23 66. Naszym słuchaczom ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady przypominamy, że numer kierunkowy do naszego studia to 011 48 56 i w oczekiwaniu i na pierwszy telefon, na pierwszy głos o tym, co też mówimy, jakoś to się to wszystko przewijało, właśnie te hasła, o tym też śpiewał kiedyś Jacek Kaszmarski.
Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. Niczym się nie przejmuj za nic, nie wyznaczaj sobie granic. I nie próbuj nic rozumieć, nie pochodzi mieć od umieć. Możesz wierzyć lub nie wierzyć, nic od tego nie zależy. Nie wyznaczaj sobie zadań, kto się nie wspiął, ten nie spada. A kto pragnie być na szczycie, będzie spadał całe życie. Nie stać ci na luksus troski, jesteś wszakże dziełem boskim. No a Boga przecież nie ma, więc to tyle na ten temat. Wszystkie mody, wszystkie style, równie piękne są i tyle. Rób jak chcesz, również karadne, konsekwencje tego żadne. Zachwyt tyle wart, co wzgarda, stryczek tyle, co kokarda. Prawda tyle, co jej brak, smaku brak, tyle, co smak. O to w końcu chodzi, by niczego nie dowodzić. Nie wykuwać tarcz utopii i nie kruszyć o nie kopii. Nie planować i nie marzyć, co się zdarzy, to się zdarzy. Nie znać dobra ani zła, to jest gra i tylko gra. Ktoś się wzburza, że tak nie jest, niech się wzburza, ty się śmiejesz. Nie daj mi wzburzać się, nie wzruszać, wszystko wolno, hulaj dusza. Wszystko wolno, hulaj dusza. Wszystko wolno, hulaj dusza. Oj, nie wolno rzeczy wielu, kiedy celem jest brak celu. Zwłaszcza jeśli duszy nie ma. I to wszystko na ten temat.
Tak śpiewał Jacek Kaczmarski, wszystko wolno, hulaj dusza, w piosence pod tytułem Postmodernizm. Wydaje się, że jest to wszystko uobecnione naocznie tutaj w naszym życiu, a my już mamy telefon. Bardzo proszę, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Dziękuję. Pozdrawiam. Za ten dzisiejszy temat. Tak się składa, że w ciągu ostatnich kilkunastu dni no, stwierdzam jakąś bardzo bezczelną działalność różnych sekt, ponieważ miałem kilkanaście różnych telefonów od sekt, które właśnie namawiały mnie do wstąpienia do sekt. Ja oczywiście bardzo chętnie rozmawiałem z nimi, no bo tak się dzięki Bogu dobrze składa, że mam dosyć dobre przygotowanie i zarówno, no bo znam i FATy, wszystkie numery FATy, dużo literatury, współpraca z siostrami Helą Pamblik, z panem Kundą.
Tak, rozumiemy, że jest przygotowanie intelektualne, tak?
Tak, intelektualne właśnie jest bardzo ważne przygotowanie i jeszcze chciałem zwrócić przygotowanie metafizyki realistycznej, to mistycznej, to jest niezmiernie ważne i także tutaj z tymi sektami powołującymi się na Pismo Święte również bardzo dobra znajomość Pisma Świętego, a jeszcze oprócz tego dobra znajomość magisterium Kościoła i modlitwa. I wtedy, że tak powiem, ma się już taki pancerz, że tam zły przez żadne sekty nas nie przebije. No muszę powiedzieć, te rozmowy prowadziłem, no one były takie bardzo długie dosyć, no to na szczęście nie na mój koszt, tylko na koszt sekciarzy, nawet tam niektóra rozmowa nawet godzinę trwała, ale to głównie był z mojej strony. Ja mówiłem i przedstawiałem wszystkie argumenty, czym jest naprawdę, czy sekta, na przykład Jehowi do mnie zadzwonili, powiedziałem im cały skład ciała kierowniczego, do której loży, który pochodzi, też wszystkie szwindle, wszystkie te końce świata, wszystko, wszystkie cytaty z Biblii, także to jest niezmiernie ważne, bo po prostu w obecnej chwili chcą nas zrobić wodę z mózgu. To są te zagrożenia duchowe, a oprócz tego, już tak troszkę na marginesie powiem, że nie, prawie codziennie mam do domu telefon z różnymi promocjami różnych towarów. Na przykład ostatnio byłem, za 6 000 zł chciano sprzedać aparacik cudowny, leczący, który według mnie na baterię był warty 6 zł. To głównie chodzi poprzez wodę w mózgu o suszenie naszych portfeli. Także ten temat jest bardzo ważny. Jeszcze raz powtórzę, przygotowanie intelektualne, Pisma Świętego, magisterium Kościoła, modlitwa i ja to zawsze zwracam uwagę, metafizyka realistyczna, dobra znajomość świętego Tomasza Zakwinu i współpraca w niebie z świętym Dominikiem Guzmanem i rzeczywiście w ten pancerz musimy być uzbrojeni i w ten miecz naszej wiary i desetracją.
Dziękuję panie Jacku za ten głos.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Pozdrawiam serdecznie. Księży, doktorze?
Myślę, że nic dodać, nic ująć. No, to co mówimy, że świadomość niestety chrześcijańska jest bardzo słaba, wiedza jest bardzo słaba. Nawet ci, którzy myślą, że coś wiedzą, okazuje się, że rzeczywiście coś wiedzą. Dlatego no, porządna katecheza i porządna wiedza. Jeżeli coś wiem poważnego, jeżeli wiem, jak skonstruowany jest człowiek, jeżeli znam antropologię chrześcijańską, wiem, gdzie jest zagrożenie duchowe, jak my na to jako chrześcijanie patrzymy, w jaki sposób to rozumiemy. I od przecież 2000 lat to się nie zmieniło. Nic. Tak jak rozumiemy człowieka, jak został skonstruowany, tak jak nam to Pismo Święte objawia, tak jest. Rzeczywiście wiemy, jak i gdzie dochodzi do ingerencji duchowej, dlaczego dochodzi. Wiemy, że dusza komunikuje się ze światem przez zmysły, że jest 5 zmysłów zewnętrznych, czyli wzrok, słuch, smak, dotyk i powonienie. Czyli że są te zmysły wewnętrzne, czyli związane z niższymi władzami duszy, pamięć i wyobraźnia. Że rozum i wolna wola to są te funkcje najwyższych władz duszy, to dusza jest rozumna i wolna i działanie na rozum na woli zawsze będzie na działaniu na tym, co najgłębsze w człowieku. I teraz, że z rozumem związana jest władza sądzenia, poznawania, poznawcza władza. Rozumem spotykam się, poznaję. Rozum też ma możliwość osądzenia zgodnie z prawem sumienia, które rozbrzmiewa w sercu, to czyń, bo dobre tego unikaj, bo złe. Jak to wszystko przerobimy i wiemy, jak to działa, takie fundamenty, to są najprostsze fundamenty, to wiele nam to pomoże, bo jak to będzie poustawiane w głowie, to ja wiem, aha, tutaj ktoś mi każe otworzyć moją wolę. Ja mam otworzyć się na jakąś energię, na jakąś ingerencję. Zaraz.
No nawet w tym neopogaństwie, w tych wróżbach, tak?
Oczywiście. No jak to? Ja mam się otworzyć, bo co? Bo jak ja się nie otworzę, to coś we mnie nie wejdzie? Czyli to coś mnie rozumie. Czyli to nie jest żadna energia. No bo jak może we mnie nie wejść? No,
energia to prąd.
Oczywiście.
Do kontaktu wsadzę dwa druty,
oczywiście.
I wtedy czuję tę energię.
Tak, jak mu kamerki do uszu zrobię i 48 V czy 24 nawet już wystarczy. No to czy on zrobi, prawda, otwarcie woli, czy nie zrobi, to prawda, z nosa polecą te, no. W każdym bądź razie poczuję, że prąd działa. Że to się
że jest ta energia, oczywiście, tak. A tu jest to, coś więcej
a,
niż...
A jeżeli to coś nie wchodzi we mnie, bo ja nie chcę, no to co to za energia? To i chrześcijanie wiedzą, że nie żadna energia, tylko chodzi o ingerencję bytów duchowych, zbuntowanych przeciwko Panu Bogu, tak jak nam to objawienie pięknie ukazuje. Oczywiście jest to też tajemnica naszej wiary, ale jest to część objawienia Bożego i my sobie uświadamiamy to wszystko, co wokół nas jest. I wtedy też zrozumiemy, skąd czerpią wiedzę magowie, czarnoksiężnicy, czy mogą powiedzieć prawdę, czy nie mogą, dlaczego prawda, osoby, które stają się medium i wchodzą jakby w ten kontakt duchowy, dlaczego coś z nimi się dzieje nadzwyczajnego, czy może dojść rzeczywiście, czy wróżka, mag, czarnoksiężnik, czy ktoś inny może mi powiedzieć prawdę, czy rzeczywiście może skorzystać z jakichś informacji o mnie, czy ten fenomen, który się dzieje w czasie seansu spirytystycznego, to jakaś tylko sztuczka, czy to naprawdę jakaś ingerencja jakiejś siły, czy może jeszcze czegoś innego, czy rzeczywistego ducha. Wtedy zaczynam to rozumieć i wiem, że to jest niebezpieczne. A tutaj pytasz młodych ludzi, no dlaczego się w to bawisz? Ja myślałem, że to zabawa. No organizowane seanse spirytystyczne na różnych koloniach, zabawach, przecież nawet i czasem z nauczycielami. Bo myślę, że to jest zabawa.
A dla złego ducha może nie być to zabawa.
No nigdy nie ma. No przecież to mamy zdefiniowany pierwszy kanon zdefiniowanych praktyk przeklętych w Biblii i nazwanych nawet obrzydliwymi w oczach Boga. To jest Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 18. To jest ta część, kiedy Izraelici już wchodzą do ziemi obiecanej, a Bóg nakazuje Mojżeszowi, pamiętaj, kiedy wprowadzisz mój lud do ziemi, którą im daję, nie znajdzie się pośród ciebie żaden, który by przeprowadzał syna czy córkę przez ogień. No był to ten słynny obrzęd Bożka Molocha, gdzie palono żywcem dzieciątko małe, czy też składano w ofierze człowieka, no to wiadomo, że najbardziej barbarzyński obrzęd, bo demony zawsze żądały dla siebie kultu, czyli małpowały Pana Boga, a ukoronowaniem kultu demonicznego była ofiara z człowieka, bo w człowieku jest obraz Boży. I dlatego właśnie piekło zawsze żądało krwi człowieka. To było, po tym rozpoznajemy lucyferyczne kulty i religie, gdzie składano ludzi w ofierze, nie ma wątpliwości, bo że to były lucyferyczne i demoniczne. Dzisiaj mamy to w satanizmie, nie? Gdzie rzeczywiście dochodzi czasem do złożenia dziecka czy człowieka w ofierze diabłu. A więc jeżeli mamy tą świadomość, no to wiemy, co to jest i dlaczego tego nie robimy. Bo kiedy pytasz potem, dlaczego ty to robisz? No zabawa. Dlaczego? A chodzisz do wróżki? No, raz byłam. No pozwoliłam sobie powróżyć. Byłam zapytać, bo taka ciekawa jestem, czy ten mąż dla mnie, czy nie dla mnie. Tak potem się dziwimy. Tych propozycji na wakacjach będzie jeszcze więcej, bo ktoś powie, chodź pójdziemy. Ktoś będzie cię namawiał. Jako młodego człowieka, choć pójdziemy do wróżki, choć pójdziemy tam, choć pójdziemy, seans spirytystyczny organizują, choć może tam są tacy ciekawi ludzie, opowiadają niesamowite rzeczy, wiesz, inny świat, gdzieś tam przyjechali, skądś tam, z Chin, czy z Tybetu, czy gdzieś tam, prawda, z Azji, czy jeszcze nie wiadomo skąd, oni są tacy niesamowici, no pewnie, no jak się fajnie ubiorą egzotycznie, no to nasi na misjach też, jak mamy filmy, to też fajnie wyglądają ci poubierani Papuasi, czy Malgasze na Madagaskarze, ale to jest całkowicie coś innego, bo tam stoi jakaś filozofia i teraz przy słabej wierze i przy słabej wiedzy, no to przecież to Pan Jezus mówi, no ziarno zasiane, przychodzą kruki i wydziobią. Jedne osty ciernie, jedne wyschną, inne zostaną wydziobane. Bo to musi być na czymś osadzone. Ja muszę wiedzieć, kim jestem. I tu mamy kryzys tożsamości znowu. Tożsamości chrześcijańskiej i katolickiej, tego światopoglądu chrześcijańskiego i katolickiego. Teraz mamy paradoksalną sytuację. Chrześcijanie nie zawierzają swojemu Bogu, odrzucają tę chrześcijańską wizję świata, no a zawierzają nie wiadomo komu, jakiejś innej wizji świata, jakiejś innej propozycji. A przecież Paweł Apostoł mówi, nie ma innej. Gdyby nawet anioł z nieba przyszedł i głosił wam inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Nie ma innej i nie będzie innej. I czy ludzie się nie zastanawiają, że jedynym kościołem, z którym się tak naprawdę walczy, to jest kościół katolicki, chrześcijański? chrześcijaństwo szeroko rozumiane, a w szczególny sposób Kościół katolicki? Słyszeliście, żeby satanizm był skierowany przeciwko innej religii niż chrześcijaństwo? Przecież diabeł z byle czym nie walczy. To już powinno ludzi pobudzić do takiego logicznego myślenia, do jakiejś takiej roztropności, do rewizji tego swojego poglądu i tej wizji świata. No ale niestety, no, zostali na etapie, wielu dzisiaj widzimy, zostaje na etapie, ja tam w Boga wierzę, no i on ma przekonanie o tym, że Bóg jest, ale to już jest coś innego, to się cofnął do czasów często pogańskich, bo ludzie zawsze wierzyli, że Bóg jest. Było więcej wierzących niż dzisiaj. Z tego, co wiem, to chyba nawet nie znamy jakiejś cywilizacji, która byłaby ateistyczna. Wszystko tętniło religijnością i wiarą w bogów, tylko to nie było chrześcijaństwo. Chrześcijanie wyszli spośród tych wszystkich wierzących w istnienie Boga czy w istnienie bogów i zawierzyli konkretnemu, objawiającemu się Słowu Bożemu. Myśmy zawierzyli Chrystusowi i przyjęliśmy Jego wizję. Jego moc otrzymaliśmy włożoną w rękę, że w mocy Jego imienia pójdziemy w świat i rzeczywiście piekło możemy wtedy na łańcuchu prowadzić. No, ale jak nie wierzymy w tą moc, no to potem co ma nam pomóc? Kto? Jak my już nawet w stosunku do krzyża mamy jakieś przesądne przecież jakieś myśli i zabobonne. No, przecież to na misjach to wychodzi. To są takie czasem historie, że naprawdę ręce opadają.
22:29. Rozmawiamy na temat współczesnych zagrożeń duchowych. Naszym gościem jest ksiądz dr Bogusław Jaworowski, misjonarz Świętej Rodziny. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam na imię Ryszard, telefonuję z Toronto w Kanadzie. Pierwsza prośba z zapytaniem do ojca Bogusława. Kiedy ojciec przyjedzie jeszcze raz do Toronto, bo ojciec niedawno był, ale przeoczyłem i żałuję bardzo. Druga rzecz to, że ja mieszkam tutaj, a żona z synem mieszka w Polsce. W ogóle to, jakie zagrożenia nas otaczają, to raz, że dzieci nie wiedzą, dorosłe dzieci nie wiedzą i rodzice też, my, rodzice, mało jesteśmy zorientowani w tym. Dlatego program ten z ojcem jest świetny i potrzebny. Myślę, że będę chciał go nagrać potem na dysk i przesłać go żonie, żeby mogła, że tak powiem, mieć trochę więcej wiadomości na ten temat, bo obawiam się, że są właśnie, że są, mając na myśli te zagrożenia, że to może grozić mojemu synowi. To tyle. Dalej będę słuchał programu. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Również dziękujemy. Pozdrawiamy pana Ryszarda i wszystkich naszych rodaków za oceanem.
Oczywiście. Szczęść Boże, panie Ryszardzie. No, kiedy do Toronto, nie wiem, w tym roku już nie, bo byłem i troszeczkę mam za dużo pracy w Polsce, także i tak w ostatnich latach to kilka miesięcy spędzałem gdzieś tam za oceanem w różnych częściach świata. Już w tym roku byłem 2 miesiące i po prostu, no, też mi czasowo, Polska też, nasza kochana matka i ojczyzna potrzebuje, mamy dużo tutaj pracy, ale jeżeli Pan Bóg pozwoli, bo to wszystko w Jego rękach, to w przyszłym roku na pewno na ziemię amerykańską gdzieś tam zawitam. Także proszę tylko o modlitwę, jeżeli nas słuchają, to wszystkich pozdrawiam, wszystkich, których spotkałem w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, tam udało się zorganizować dzięki właśnie pielgrzymom świętego Michała Archanioła, szczególnie bratu Jackowi Morawie, którego pozdrawiam z Kanady i z Toronto. Zorganizowaliśmy już ponad 300, gdzieś około 350 różnych rekolekcji, misji, konferencji właśnie na temat zagrożeń współczesnych człowieka. To tyle.
Dziękuję za odpowiedź. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Jerzy, na stałe mieszkam w mieście Turek. Chciałem się podzielić czymś takim w związku z dzisiejszym tematem. Ja zajmuję się realizacją dźwięku i robię to na różnego rodzaju imprezach estradowych. Teraz właśnie zaczął się sezon imprez, razem z wiosną, z latem i nie tak dawno w mieście Kutnie realizowaliśmy zupełnie rutynową imprezę, na której miało występować i występowało ileś zespołów, kilka zespołów. Okazało się, że impreza była całkowicie nastawiona na muzykę heavy metalową i właśnie rzecz w tym, że odczułem, zobaczyłem na własne oczy i usłyszałem, że jest to, że był to ogromny przekaz w tej muzyce heavy metalowej, symboli satanistycznych, graficznych, które były wynoszone przez zespoły w postaci wielkich transparentów. Nie będę omawiał tych treści graficznych, bo to można w różnych miejscach, gdzie są przestrogi na ten temat, znaleźć jakie wizerunki, jakie symbole te rzeczy oznaczają. Następnie treści tych utworów muzycznych, nie mówię już o brzmieniach, bo mi raczej jako realizatorowi nie wypada o tym mówić, ale treści wokalne, a także przeróżnego rodzaju wtręty ze strony tych muzyków pomiędzy utworami. Jeden wielki przekaz, niestety, w kierunku satanizmu. Publiczność nie wie dokładnie, na co przychodzi. Przychodzi na piknik muzyczny, dzień koncertowy, to było na stadionie. Wśród tego są również małe dzieci, na przykład 10-12-letnie dziewczynki, które chyba były dziećmi których z muzyków, są zapraszane na scenę, żeby się pokazać i te dzieci już rączkami swoimi pokazują też symbole. Symbole znane, symbole, przed którymi się przestrzega. I ogólnie miałem wrażenie po tym wszystkim, że gro publiczności nie wie tak naprawdę, gdzie jest, ale przekaz odbiera. Przekaz jest bardzo silny i jednoznaczny. I ja w tym momencie nabrałem przekonania, że to, co mówi się o, no niestety, powiązaniach muzyki heavy metalowej z tymi złymi nurtami duchowymi, to jest prawda. I tym chciałem się podzielić.
Bardzo dziękujemy, panie Jerzy, za to świadectwo. Serdecznie pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ksiądz doktor.
Oczywiście, no wiadomo, że zresztą wielu artystów i autorów tekstów nie ukrywa swojej nienawiści, swojego buntu w stosunku do chrześcijaństwa, wręcz manifestują to ze wszystkich stron. No właśnie to jest najgorsze, że nie mamy jakoś wypracowanego jako chrześcijanie takiego systemu, którym moglibyśmy takich ludzi jednak od siebie jakoś odseparować. My nie musimy tego słuchać jako chrześcijanie, jako szczególnie katolicy. My powinniśmy wiedzieć, oczywiście mamy prawo wymagać od organizatora koncertu, żeby mnie nikt nie obrażał, żeby nikt nie obrażał moich uczuć religijnych. Ja, jeżeli idę tam z dzieckiem, jeżeli idę tam z żoną, jeżeli ma to być rzeczywiście piknik rodzinny, no to jest to oszustwo, nie? Ktoś pod przykrywką organizowania jakiejś rodzinnej imprezy, fajnej, nie? Nagle próbuje jakiś przekaz do mnie, bardzo taki, no już może tutaj wyglądało na to, że to jest bardzo już taki prostacki, no jeżeli już obnoszę się z pewną symboliką, no to symbole jednoczyć, no to już nie są żarty. To znaczy, że się z tym utożsamiam, że to jest coś, co jest moje. Tak, ja mam symbole chrześcijańskie, no i tu znowu, bo tu byśmy mogli dotknąć drugiej strony teraz, nie? Że chrześcijanie wstydzą się swoich symboli, że często młody człowiek założy wszystko, tylko nie medalik, tylko nie znak Krzyża Świętego, nie? Czyli manifestacje zła ze wszystkich stron mogą być, nie? Ale teraz symbol chrześcijański będzie przeszkadzał. Przecież tamta to też jest religijność. Satanizm to też jest jakaś forma religijności, oczywiście przewrotnej, ale jest. I teraz to też jest świat duchowy. I teraz jedne wolno, nikomu nie przeszkadzają, a drugie, teraz znak krzyża wszystkim zaczyna przeszkadzać. Nie? Medalik zaczyna przeszkadzać. Nie? To w firmie nie wolno, to nie wolno publicznie, bo czyjeś uczucia religijne obrażasz. No ale właśnie my, jako chrześcijanie, o to powinniśmy zadbać, że nasza symbolika chrześcijańska powinna być. No i też wymagać od organizatorów tych koncertów, czy od tego, nie wiem, ośrodka gminnego, czy miejskiego, czy od wójta, czy od burmistrza, no, że jesteśmy chrześcijanami. Dlaczego nas się obraża? Dlaczego ktoś ma obrażać moje najgłębsze uczucia? Uczucia religijne są często nawet głębsze niż uczucia rodzinne, bo za wiarę się umiera, za to, co najgłębsze, idzie się na śmierć. Nie mamy nic innego. No co ma człowiek położyć na swoją obronę? I w jaki sposób ma zamanifestować, jeżeli obraża się to, co najświętsze w nim? No to może położyć tylko swoje życie potem.
Już mamy na antenie i bardzo serdecznie witamy ojca dyrektora, ojca doktora Tadeusza Rydzyka.
Dziękuję bardzo serdecznie. Ja, jeżeli mogę, to bym tylko to powiedział, że mamy co nasi dźwiękowcy co robią na warsztatach dziennikarskich, prawda? Opowiedzieli, pokazują młodzieży przeróżne, prawda, te utwory znane, nazwiska śpiewaków, jakichś muzyków, prawda, pseudoartystów, którzy wykonują utwory i pokazują zapis odwrotny. Jakie tam są teksty szatanistyczne, jakie złe. Młodzież na tych warsztatach, zresztą ojciec sam lepiej to widzi, ojciec uczestniczy w tych warsztatach teraz często, to widać, jak młodzież otwiera oczy szeroko, wprost. No po prostu młodzież o tym nie wie. Nie wie, w co wchodzi. I te, powiedziałbym, te treści, te teksty wchodzą w podświadomość człowieka. To jest działanie na podświadomość. I to też wchodzimy na teren szatana. I tu trzeba bardzo, po prostu katolik musi być świadomy. Musi być świadomy, no i ten kontakt osobisty z Panem Bogiem, modlitwa, życie w stanie łaski uświęcającej. To jest niezwykle ważne, żeby się ustrzec przed tym złem. Przed złym, który wydaje się jakby szalał w tej chwili bardzo, bardzo mocno. Zresztą zbliża się rok 2017, objawienia w Fatimie, setna rocznica, ale nie tylko. Ojciec Maksymiliana Kolbe, jak studiował w Rzymie, w 1917 roku widział na placu świętego Piotra manifestację, pisze o tym Maria Winowska, zrobiła masoneria i tam był na transparentach, był właśnie szatan depczący Michała Archanioła. I jakie teksty przy tym. Tak. I wtedy właśnie między Maksymilian Kolbe postanowił założyć milicję niepokalanej. Prawda? I to jego jeszcze bardziej związanie się z Matką Najświętszą, żeby ona zwyciężyła. I nasze czasy też są jakieś takie, ten 2017 rok.
No,
300. Rocznica umowna powstania masonerii, ale i 100 lat objawienia w Fatimie. I zobaczymy, dlaczego taki atak na Polskę. Bardzo, bardzo jasny. Atak duchowy na Polskę, tych negatywnych, złych duchów, tak bym powiedział. Proszę, popatrzmy to, co się dzieje także w tym, żeby zniszczyć duszę narodu od dziecka. Jak to się dokonuje, począwszy w różnych strukturach, to jest bardzo jasne, aż do struktur rządowych, aż do parlamentu, to widać, trzeba to obserwować, to nie są żadne, za przeproszeniem, żarty, tak, ani to nie są jakieś czyjeś wybryki, tylko to jest tu gdzieś korzenie dobro. Wiadomo, od kogo pochodzi, zło. I tu jest ta walka odwieczna. Ja chciałem tylko powiedzieć szczególnie o tej muzyce i warto by młodzieży to pokazywać. Także na stronie pana Leszka Dukowicza można dużo dowiedzieć się. Świadectwo jego. Muzyka techno i nie tylko, ale nie tylko to.
Oczywiście.
Ojcze, ksiądz może bardzo dużo powiedzieć, ksiądz ma tu niezwykłe doświadczenie. I dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie.
Ojcze, niech Pan Bóg błogosławi z całego
serca. Nawzajem, siły, spokój. Alleluja i do przodu.
Alleluja i do przodu.
Jak jesteśmy z Panem Jezusem, jeżeli człowiek się modli...
I z Jego niepokalaną Matką. Jej serce zwycięży, Ojcze.
Ale właśnie to wpatrywać się w oblicze Chrystusa. Klęknąć przed Najświętszym Sakramentem. Kontemplować tę nieskończoną miłość i dajemy sobie radę. I nawet nie mamy wtedy takiej negatywnej myśli. Pan Bóg nas wyzwala z tego pesymizmu. I nawet...
Chrześcijanin nie może być pesymistą.
Ale może człowieka przerażać.
Tak, może czuć pewną trwogę.
I dlatego nie. Właśnie dlatego mówię i twój osobisty kontakt, taki normalny, zdrowy. Jesteśmy zawsze z Panem Jezusem. Kto z Bogiem, któż przeciwko niemu. Dziękuję z Bogiem.
Tak, Bóg zapłać, Ojcze, za to miłe słowo. Oczywiście, że tak, bo ostatecznie przecież, Ojcze Dyrektorze, no nasz tatuś rządzi światem, także że zwycięstwo i tak jest po naszej stronie, ale my musimy jeszcze właśnie pomóc, to co Ojciec w tej głębokiej trosce mówi, tym wszystkim, którzy się pogubili, bo chrześcijanin nie tylko ma walczyć o swoją duszę nieśmiertelną, to by zbyt proste było. Przecież Pan Jezus powołał klasztory, powołał Kościół po to, żeby uświęcać świat, żeby przez Kościół zbawiać. Kościół jest narzędziem Pana Boga w zbawianiu, w tym procesie doprowadzania człowieka do zbawienia. I to jest właśnie nasz cel. Nie tylko o siebie zadbać. Mamy być wielkoduszni, bo jak będziemy mieli małe pragnienia, jakby ojciec Tadeusz miał małe pragnienia, to do niczego by nie doszedł. Pragnienia mają być wielkie. To, co mała Tereska mówi, pragnienia chrześcijanie mają być wielkie, bo jak będziesz pragnął tylko czyśćca i kącika w czyśćcu, to tyle dostaniesz. No, to tyle dostaniesz. Ty masz pragnąć nieba, ty masz pragnąć królowania z Chrystusem. Miłości takiej, żeby jak Bóg dla ciebie pragnie. I wtedy rzeczywiście idziemy. I wtedy też walczymy o duszę nieśmiertelną. Tak jak siostra Faustyna mówiła, że kto wyrwie tą duszę nieśmiertelną, to chwała w niebie będzie właśnie od tej duszy przez tajemnicę Trójcy Świętej na niego spływała, na tego, który tą duszę uratował. Właśnie z tego będziemy czerpali. I tu jest też ta nasza wizja. Nie wolno się dać zdołować. Może być czasem człowiek przygniecony, no bo wiadomo, życie jest takie, jakie jest, ale czasem ludzie mają te pytania. No każdy musi to przerobić. Czemu, Panie Boże, akurat mnie to spotkało? Czemu my żyjemy w tych czasach? Ale czy jakieś czasy były lepsze? Nie wiem. Każdy miał swoje problemy i swój krzyż. I my mamy zadane przez Pana Boga te czasy i dlatego idziemy do przodu, modlimy się. Chrystus, adoracja i oczywiście porządna świadomość, to co ojciec zaznaczył na początku. To jest niezmiernie ważne, czyli pokazywać ludziom, uświadamiać, nie? Że na rekolekcje organizowane w parafiach, właśnie one, często szkoła przychodzi wtedy zaprosić profesjonalistów, niech to zrobią, niech to pokażą, nagrać filmy na ten temat, pokazywać, jak to działa. Młody człowiek, on ma też naturalne zdolności do rozeznania prawdy. My nie musimy go, my prawdę głosimy, my nie mamy nic do ukrycia, my chcemy szczęścia wiecznego dla tego młodego człowieka i dlatego my nie jesteśmy na pozycji przegranej. I my właśnie pokazując mu, jak to działa, jak działają te mechanizmy. Może on dzisiaj na to spojrzy tak obojętnie, ale jak do serca dotrze, to on kiedyś powie, nie, tak nie jest. Już byle kto go nie oszuka. Jak on coś zrozumie i przylgnie sercem, to nawet jak sam upadnie, bo każdy ostatecznie musi sam się pozbierać i sam wybrać Chrystusa jako swojego Zbawiciela świata. Rodzice się skończą na pewnym etapie, katecheci się skończą, a ja muszę sam przerobić ten temat wiary i wtedy przylgnąć do Chrystusa. I szatan wykorzystuje dokładnie ten moment, kiedy człowiek jest w tej walce wewnętrznej. Już rodzice nie... Już katecheci nie, a ja teraz muszę sam wybrać. I wtedy jest najniebezpieczniejszy moment. I dlatego ta edukacja też, to gimnazjum, które rozjechało nam tą najbardziej rozbudzoną emocjonalnie młodzież, nam wyselekcjonowano i zrobiono z tego szkołę. Kiedy człowiek, hormony się budzą do życia, kiedy zaczyna funkcjonować dar przekazywania życia, kiedy człowiek dorośleje, a serce jeszcze ma dziecka, bo jeszcze nie zna zagrożeń, bo wtedy tego młodego człowieka trzeba niejako chronić przed nim samym. To wtedy mu się właśnie serwuje całkowicie coś innego. I to przecież wiemy, że to jest dla destrukcji człowieka. człowieka. Dla niego, bo szatan chce zniszczyć dusze nieśmiertelne. My jako chrześcijanie tak na to patrzymy i niech uszanują to ci, którzy próbują nas nie rozumieć albo innych okłamywać na nasz temat. My chcemy dobra i szczęścia wiecznego. My nie zatrzymujemy się tylko na tym życiu przyrodzonym. My chcemy, żeby tu człowiek przeżył je godnie, ale też, żeby osiągnął szczęście wieczne. I dlatego modlimy się również za naszych złoczyńców i za tych, którzy nas prześladują.
Jeszcze wracając do tego, co mówił pan Jerzy i ojciec dyrektor, na tych warsztatach jeden z naszych właśnie realizatorów dźwięku w świetny sposób, naprawdę w świetny sposób pokazuje, uświadamia najpierw, to jest ciekawe, ile, jakbym chciał dotrzeć do młodego człowieka, w jaki sposób bym dotarł? No przez to, co on lubi, tak? W taki sposób bym do niego docierał. I okazuje się, że młody człowiek najbardziej lubi co? Słuchać muzyki. I to, co mnie najbardziej zadziwiło, to jest 9 godzin dziennie. I tak próbowaliśmy znaleźć ten czas, kiedy te 9 godzin, ale okazuje się, że są te słuchawki i to wszystko, to te 9 godzin rzeczywiście dziennie młody człowiek słucha tej muzyki. I przez tą muzykę rzeczywiście jest jakiś ten przekaz podprogowy, tak to jest fachowo nazwane.
Oczywiście, że tak.
Serwowany. No każdy może sobie wpisać w internecie, na YouTube. Nie będę może wymieniał pseudonimu tej artystki, ale że ona wzywa demona. Wzywa no tak. demona. A co wcześniej, to już niech sobie tam wyskoczy samo i tam jest to pokazane. Tam krok po kroku jest wszystko pokazane.
Jeżeli mógłbym zachęcić do czegoś rodziców do czegoś w tym miejscu, kochani, to jak dzieci są małe, to wtedy karmić dzieci, ale porządną muzyką. Porządną muzyką. Muzyką religijną. Muzyką, która rzeczywiście coś wnosi też, taką głęboką, naprawdę taką muzyką poważną. I wtedy człowiek jakby przyjmuje i to jest jego świat. To tak jak byliśmy wychowywani, jeszcze byłem wychowywany na złotej legendzie. Na żywotach świętych. Przecież ja jako dziecko, jak zacząłem czytać, jeszcze taką mieliśmy starą, wielką, już się rozsypywała, ale te po nocach, te żywoty świętych, człowiek pragnął być taki sam. Bo to wzbudzić pragnienie w sercu dziecka, trzeba już wzbudzić pragnienie, jak to dziecko jest małe. To proszę sobie wyobrazić, ja w komórce mam jakiś tam utwór Vita Nostra, czy coś takiego i pamiętam, jakoś tak on mi się włączył. I mała, moja bratanica maleńka była, ona miała wtedy może ledwo co mówiła, patrzy na mnie i mówi, wujek Bozia? Ona rozpoznała, że to jest muzyka związana z Panem Bogiem. To małe dziecko. Ja pamiętam, jak usłyszałem, to aż mnie zmroziło. Ona nigdy tego wcześniej nie słyszała. Ale sposób wykonania utworu odczytała, że to jest naprawdę Pan Bóg. Nie? Że to jest związane z Bogiem. Półtora roczku może miała wtedy. A więc jeżeli dziecko wzrasta w jakiejś tam sytuacji, to ono ma naturalne zdolności rozeznania i to jest jego świat. A jeżeli to dziecko będzie wzrastało w takiej czy innej muzyce, gdzie będzie dużo właśnie huku, dużo hałasu, nie będzie harmonii, no to w takiej ono będzie tego szukało. Tego, co się działo, kiedy ono było maleńkie w łóżeczku, co wokół niego było. I tutaj dla rodziców młodych szczególnie jakiś taki apel też do nich, no bo niestety potem trzeba będzie zapłacić dużą cenę. Nie wiemy jeszcze, czym się skończy to noszenie słuchawek przez 9 godzin dziennie na uszach. Nie wiemy.
Wiadomo, że fizjologicznie na pewno ubytkiem dużym na słuchu, ale jeszcze oprócz tego. Tak.
Psychia, dlaczego są przemęczone te dzieci? Dlaczego one są przemęczone? Przecież to widać. Pamiętam za naszych czasów. Nie było walkmanów takich, nie było słuchawek. No, myśmy mieli ten czas inaczej zorganizowany. To piłka była, to sporty, to jakieś tam inne wybryki dziecięce. Ale człowiek był taki pełen życia, dynamizmu. A teraz patrzysz na młodego człowieka, on taki jakiś słaby, taki jakiś płonny, ten nic mu się jakby nie chce. No, to mnie czasem przeraża. To rzadko kto tam coś więcej chce i rzeczywiście więcej sił. Te dzieci mdleją w tych kościołach, jakby wygląda, jakby niedożywione czasem były. No, my to na misjach widzimy, przerabiamy te tematy. Takie słabiutkie jakieś. Nie? Jak są te małe jeszcze, to są takie ruchliwe. Te takie bąbelki już najkochańsze, takie najmniejsze. Nie? To też rzeczywiście ciężko utrzymać jeszcze, bo to jeszcze to ale potem już nagle takie tak widać, tak idą, ociężale. To mnie przeraża. Jak patrzę nieraz na te nasze filmy misyjne, co koledzy przywożą tam, tam ze środowisk, gdzie jeszcze to całe zachodnie jakby to mieszanie ludziom w głowie nie dotarło, no to tam to wszystko jest całkowicie inne. Ta młodzież, to oni autentycznie jakoś inaczej to jeszcze przeżywają.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Grzegorz z Lublina. Ja przysłuchuję się tej audycji dość niedawno i nasuwa mi się takie pytanie, czy można by coś usłyszeć na temat takich przypadków. Wiadomo mi, że tutaj na terenie Polski, w okolicach Białegostoku są takie panie, które chodzą w środowisku swoim wiejskim, za bardzo pobożne. Niektórzy mówią, że mają tam wspaniałe obrazy, że się modlą. Gdzieś potocznie mówi się o nich szeptuchy. Czy można coś więcej by było na ten temat usłyszeć? Bo niektórzy mówią pozytywnie, niektórzy negatywnie. Czy na ten temat można by było coś usłyszeć u was tutaj w audycji?
Ksiądz doktor?
Miałem do czynienia z wiedzą na ten temat, ale tylko od ludzi. Osobiście nigdy z taką osobą nie rozmawiałem, z tymi szeptuchami. Wszystko wskazuje na to, że to są kobiety, które wymieszały gusła i różne praktyki guśnarskie z chrześcijaństwem, z modlitwą chrześcijańską. I teraz jest kwestia, co to jest za kobieta, bo do modlitwy często jest przywiązany jakiś obrzęd. Niektóre leczą też ziołami. I teraz trudno mi jakby zdefiniować, czy ta osoba jest w porządku, czy nie w porządku, co ona jeszcze robi. Czy to jest modlitwa, czy kobieta do danego obrzędu jakąś magiczną wagę przywiązuje, bo coś zrobi w określony sposób. I wtedy. Natomiast osobiście tego nigdy nie badałem. Ja w ogóle bardzo mało na wschodzie się poruszam. Najdalej na wschód, to raczej Lublin jest, gdzie głosiłem, może tam Biłgora i te strony, gdzie byłem. Tam jest do czynienia, dużo można spotkać takiej ludzkiej zawiłości, przekleństwa, różnych praktyk związanych z taką złośliwością ludzką. To spotykam. Różnych zabobonów. To w Polsce jest tego dosyć sporo. Spotkałem różne praktyki odczyniania zła, wypędzania licho choroby, licho śmierci, wypędzania licho nieszczęścia, czyli tak naprawdę chodziło o usuwanie demona, nieszczęścia, tragedii czy śmierci. No, można się zdziwić, że Polska ma 1000 lat chrześcijaństwa ponad, a odprawia się jeszcze obrzędy żywcem z pogaństwa, że dokonuje się jeszcze na przykład na zmarłych obrzędów różnego typu pogańskich. Szczególnie jak wypędza się licho śmierci, ale to już się nie bardzo nadaje na radio, bo są osoby po drugiej stronie często wrażliwe i nie mogę opowiadać szczegółów, jak to niektórzy jeszcze robią, bo wiadomo, człowiek wydaje się, że jest wytrzymały psychicznie, a potem jak szczegóły opowiesz, to zresztą nie chodzi tutaj o szczegóły, żeby też nie dawać instrukcji, nie daj Boże, bo ja na początku, 20 lat temu, jak zaczynałem ten temat, to trochę błędów popełniłem, opowiadając opowiadając szczegółowo, na czym poszczególne praktyki polegają, i potem okazało się, że niektórzy próbowali, czy to zadziała. Nie? Także to.
Halo?
To... Tak? Tak?
Chciałem jeszcze zapytać, bo wśród znajomych mieliśmy taką sytuację, że znajoma znajomych była u takiej babci, u takiej pani i pytała na temat jakiejś tam osoby, czy tutaj też padło, czy ten mąż dla mnie, czy ten chłopak dla mnie. Coś w tym stylu było. I ta osoba powiedziała tej dziewczynie pewne fakty z życia, które no, były jakby negatywne, czy były grzechem. I później to się obróciło jakby wobec osoby, o której chciała się coś dowiedzieć, że jej po prostu tymi faktami z jej przeszłości no, to były, no, o ile dobrze pamiętam, prawdopodobnie jakiś grzech, to prawda? Mhm. Później ta atmosfera nie była zbyt zdrowa. I teraz tak, żeśmy się zastanawiali, czy jeżeli osoba miałaby rzeczywiście kontakt z Panem Bogiem, to Pan byłby chciał to ujawnić, prawda, żeby było cierpienie z tego
powodu. To już powodu. Teraz mi Pan dużo powiedział. Zaraz wytłumaczę, jak to wszystko działa i co to najprawdopodobniej było. Oczywiście nie dokonujemy oceny poszczególnej osoby, tylko powiem najprawdopodobniej, do czego doszło. A więc przede wszystkim musimy pamiętać, że wiedza, którą czerpią osoby, którą posiadają osoby tego typu, wiedza dotycząca faktów ukrytych i nieznanych, to tak naprawdę wiedza, która pochodzi ze świata duchowego. I wróżka, czarnoksiężnik, mag, czy jakikolwiek inny człowiek, który staje się medium, a więc rzeczywiście wchodzi w jakąś relację, w jakiś kontakt ze światem duchowym złym, może zdarzyć się, że z wiedzy o drugim człowieku może skorzystać. Kiedy to się dzieje? Dzieje się to wtedy, kiedy na przykład człowiek idzie do wróżki, bo musimy pamiętać, że świat duchowy ma o nas ogromną wiedzę. Przy każdym, szczególnie właśnie to, co Pan zaznaczył, przy każdym grzechu, przy każdej tragedii w domu, przy każdym nieszczęściu, jeżeli Ciebie obserwują, jeżeli wróżka Ci mówi, że ktoś Cię obserwuje, bo chcą Cię okraść, nie? Albo że Cię ktoś okradnie w najbliższej przyszłości, albo stracisz coś, albo grozi Ci niebezpieczeństwo, no to musimy pamiętać, że świat duchowy tą wiedzę ma. Dlaczego? Bo przy każdym twoim grzechu i przy każdej tragedii piekło było. I teraz z tej wiedzy demony nie mogą korzystać. Muszą mieć na to dopust Boży. Pan Bóg nie zezwala na takie rzeczy, żeby z wiedzy o nas demony mogły korzystać. Ale kiedy człowiek, który ma wolną wolę, oddaje się praktyce, często w Biblii przeklętej, nazwanej obrzydliwą w oczach Boga, czyli idzie do czarnoksiężnika, maga, wróżbity, czy do jakiegoś guślarza, to wtedy osoba, jakby dajesz pozwolenie, wróżka mówi, pozwól, że ci powróżę. Chciej, żebym skorzystał z wiedzy o tobie. Czyli dokładnie wtedy ty dajesz pozwolenie, otwierasz strukturę wolitywną, pozwól, że zajrzę w twoje życie, pozwól, że ułożę ci horoskop, pozwól, że sprawdzę linię twojego życia, że powiem ci o twojej przeszłości. I ty wtedy, no to wróż, nie? No to powiedz. Czyli dajesz pozwolenie wolitywne. Zobacz, łamiemy wtedy prawo Boże, oddajemy się praktyce w Biblii przeklętej, nazwanej obrzydliwą, łamiemy katechizm, popełniamy ciężki grzech przeciwko cnocie religijności i rzeczywiście demon wtedy nie znaczy, że zawsze, ale jeżeli osoba ma tego ducha wróżenia, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, czy jeżeli rzeczywiście ma ducha czarnoksięstwa, czy jakiegoś innego, to może się zdarzyć, że powie ci o jakichś faktach z twojego życia. To nie znaczy, że zawsze ci powie, bo też mamy ochronę aniołów. No ale najczęściej idą tam osoby i korzystają z takich posług osoby, które są często w stanie grzechu ciężkiego albo całymi latami pozbawione też łaski uświęcającej, nie tylko teraz, ale od lat. I jak najbardziej otwarcie na kontakt spirytystyczny, duchowy, może doprowadzić do potem dręczenia duchowego. Może to się w różny sposób objawić, a to może się lękami objawić, strachem, dręczeniami duchowymi. To mogą być jakieś myśli obsesyjne, to może się problemami z wiarą, z dusznością w kościele. No tego jest tyle różnych możliwości, chorobami również. Może się to objawiać. Nie? Konsekwencje takiego poranienia duchowego, takiej duchowej ingerencji. A więc to wskazuje, że na pewno nie była to osoba, przez którą działa Pan Bóg. Pana Boga nie możemy zmusić, żeby nam powiedział o naszych grzechach w jakiś nadprzyrodzony sposób, albo żeby nam przysłał kogoś ze zmarłych obrzędem magicznym typu na przykład wahadełka, różdżka, obrzędem spirytystycznym typu talerzyk czy jakieś inne. Nie możemy zmusić Pana Boga narzędziem, żeby on nam odpowiedział na pytanie, które w porządku naturalnym, przyrodzonym nie jest dostępne. Jest tak zwaną wiedzą, która przekracza naturalne poznanie. Bo ta wiedza dotyczy naszej przeszłości, dalekiej czasem przyszłości. I teraz trzeba zrozumieć, że to, iż demony znają naszą przeszłość, nasze grzechy, to każdy zrozumie. Ale jak ktoś może ci przepowiedzieć twoją przyszłość? W jaki sposób, nie? Że mag, czarnoksiężnik czy wróżka ci powie, że w niedalekiej przyszłości stracisz cały dobytek, albo ukradną ci samochód, albo tam ktoś bliski ci umrze za kilka tygodni. To musimy wiedzieć, i rzeczywiście to się stanie, nie? Że zginie ci tam ktoś bliski, rzeczywiście ten okradną ci samochód, ukradną czy coś takiego, i ta sprawa dotyczyła przyszłości, nie? Albo że ktoś przyjdzie do ciebie, który w życiu cię bardzo skrzywdził, wyciągnij rękę do zgody. I rzeczywiście te fakty się potwierdzą, że za dwa tygodnie nagle okazuje się, że cię okradli, że zniszczyli ci cały dom i cię splądrowali, że potem ukradli ci jeszcze samochód, a potem jeszcze ktoś przychodzi do ciebie, który bardzo cię w życiu skrzywdził, klęka przed tobą i prosi o przebaczenie. I teraz, kurczę, no wróżka mi to powiedziała. Skąd oni mogli o tym wiedzieć, nie? I tutaj trzeba pamiętać, że klucz jest bardzo prosty, że demony nie mają wiedzy o naszej przyszłości. Ta wiedza jest tylko zarezerwowana Stwórcy. Demony natomiast mogą wnioskować o naszej przyszłości albo znają tak zwaną przyszłość naszą zaplanowaną. I tu, jeżeli twój dom obserwują ludzie, złodzieje, żeby okraść ciebie, i cię monitorują już od miesiąca, no to przecież te chłopaki nie siedzą sami sobie gdzieś tam na rowie albo
nie
odmawiają to tam różańca, no tylko tam całe piekło siedzi z nimi. Rozumiemy? Ta wiedza, że w potencji, że twój dom jest obserwowany, ona jest w świecie duchowym. A więc że zaplanowany jest skok na twój dom, to ta wiedza w świecie duchowym jest. Tylko dla ciebie to jest przyszłość, ale to jest przyszłość zaplanowana. I to, że ci planują podpalić dom, tylko czekają na okazję. Na przykład ktoś, prawda, chce ci coś zniszczyć, to tak samo. To nie są ludzie, którzy codziennie klęczą i adorują Najświętszy Sakrament. To są ludzie, to są narzędzia w ręku zła. Rozumiemy? Człowiek, który czyni zło, jest narzędziem w ręku zła. I dlatego ta wiedza w świecie duchowym jest. Jeżeli ktoś w domu u ciebie choruje, to musimy pamiętać, że choroba jest konsekwencją grzechu pierworodnego. I dlatego osoba taka, która ma jakiegoś tego ducha wróżenia czy przepowiadania, jak najbardziej może wnioskować, bo demony wiedzą, że na te miliony przypadków tej choroby, jeżeli nie będzie nadzwyczajnej ingerencji Bożej, to w ciągu kilku tygodni ta choroba skończy się śmiercią. To one wnioskują to. Poznają tą chorobę. To lekarz ci powie, że na przykład chorobę trzustki, na raka trzustki ileś tam 90% ludzi umiera w ciągu jakiegoś tam czasu. To w ciemno można powiedzieć. Jeżeli zna się choroby i statystyki, jak to wygląda, no to przecież piekło to nie są ignoranci. To są duchy czyste. Tam nie można zapomnieć tego, co się... To tak jak my nie będziemy mogli zapomnieć naszej przeszłości, bo w chwili, kiedy odrzucimy ciało, które dźwiga konsekwencje grzechu, no to wszystko stanie nam przed oczyma. Całe nasze życie, w jednej chwili wszystko będziemy widzieli. A więc tu się zgadza to, co pan mówił, że jak najbardziej te osoby najprawdopodobniej w jakiś sposób są też i medium, korzystając właśnie w taki sposób obrzędowy, może nawet poprzez modlitwę, często zwodzą. Modlitwa bardzo zwodzi człowieka, bo ja spotkałem sytuację, że w czasie spirytystycznego seansu demon poprosił o mszę świętą, żeby zwieść człowieka. I tylko różaniec, który kobieta chwyciła, żeby zaraz za zmarłego tatę odmówić, uratował jej być może w przyszłości jej życie, bo mogłoby się to skończyć tragedią. A więc w ten sposób należy to rozumieć. To nie jest wiedza w stosunku do ciebie za bezwzględna, absolutna, tylko o przyszłości, tylko to jest wiedza, to jest przyszłość zaplanowana i wnioskowana po faktach. Jeżeli ktoś kupił bilet na samolot i ma przyjechać cię odwiedzić, żeby prosić cię o przebaczenie, to przecież piekło wie, że trzymało go 20 lat na łańcuchu i że on się z tego łańcucha zerwał, że podjął drogę nawrócenia i że bilet na samolot kupił, bo ta wiedza w świecie duchowym jest. I to jest to, że my, ignorując świat duchowy, jesteśmy bezbronni, bo my myślimy, że jesteśmy pępkiem świata i że poza nami nikogo nie ma. Bo daliśmy sobie narzucić pogańskie, może nawet nie pogańskie, jakiś inny, inną wizję świata, ateistyczną jakąś dzisiaj. No bo rzeczywiście, skoro nie ma świata duchowego, no to my jesteśmy królami i wszystko jest dla nas.
No ale z tego może wynikać, to dobrze, że pójdę do wróżki, bo będę wiedział, co w przyszłości chociaż mnie złego może poczekać, może ja się mogę obronić przed tym. Ktoś może tak powiedzieć. Przepraszam, że tak drążę, ale...
To jest to pragnienie wiedzy. Wiedzy, która w raju człowieka wykręciła do tego stopnia, że nie możemy się do dzisiaj pozbierać. Trzeba było męki boskiego syna na krzyżu. Tam jeszcze nawet mało tego. Zapragnęli wiedzy, przed którą Bóg jakby ostrzegł. Dziecko, wszystko jest twoje. Ale tam bądź ostrożny. Tam nie idź. Bo tam jest śmierć. I człowiek wszystko odrzucił. To jest niesamowite. I poszedł dokładnie tam, gdzie była śmierć. Zapragnął tej wiedzy, która go zniszczyła i wywróciła świat do góry nogami. I teraz to pragnienie, czyli zobaczmy, jak ten diabeł nigdy z drzewa wiedzy nie zszedł. Nigdy z drzewa wiedzy nie zszedł. To też tak nieraz mnie zastanawia, dlaczego często pod górkę nieraz mają tacy ludzie, którzy troszeczkę złapią, prawda, jeden jakiś tam fakultet czy coś i potem okazuje się, mają pod górkę. Poślesz dziecko do szkoły, poślesz go na studia, chuchasz, dmuchasz jako rodzic, a potem nagle po pierwszym egzaminie przyjeżdża i ma problemy ze spowiedzią świętą, po drugim egzaminie ma problemy z chodzeniem do kościoła, a po trzecim semestrze ma problemy już z rodzicami. Skąd to się bierze? To rzeczywiście coś się dzieje. Ta wiedza nie może sobie poradzić z wiedzą. Wielu ludzi nie mogło sobie poradzić z wiedzą. Dlaczego? Bo nie byli odpowiednio osadzeni na fundamencie wiary. Bo przecież ksiądz też idzie drogą wiary. Przecież ja też, tak samo jak każdy inny człowiek, idę drogą wiary. Ja nie wyssałem wiary z piersi mamy. Ona nie miała w piersi święconej wody, tylko miała cudowny pokarm i wyrosłem całkiem duży człowiek. I za to moich rodziców kocham, że życie mi przekazali, że przekazali mi też wiarę. I to jest ten skarb. I każdemu starali się to zrobić najlepiej, jak potrafili. I za to Panu Bogu musimy umieć podziękować. Dlatego też pragnienie wiedzy, tego typu wiedzy tajemnej, wiedzy niedostępnej, może stać się dla człowieka zgubne. Może człowieka wykręcić. Bo diabeł zawsze chce się uwiarygodnić. Jakimś fenomenem na przykład. Nie? Nagle okazuje się, idziesz do takiej wróżki, ona ci mówi o twoich grzechach, których nikt nie zna. Coś nieprawdopodobnego. O dramatach, o jeszcze tragediach, które ty spowodowałeś na kimś. I teraz ty mówisz, niesamowita ona ma możliwość. Czyli co? Jest Pan Bóg, ale jest jeszcze coś innego. Nie? A diabeł w ten sposób się uwiarygodnia. Najpierw mówi ci prawdę. On mówi prawdę. Tylko to jest prawda, żeby ciebie zwieść. Bo ty potem zawierzysz mu i wtedy dopiero przyjdzie tragedia. I tak się z ludźmi działo. Dlaczego Pan Jezus, kiedy idzie przez ziemię palestyńską, kiedy demony krzyczą, wiem kim jesteś, święty Boży, to gań je i milcz. Milcz i wyjdź z niego. Dlaczego? Właśnie, że Chrystus nie chce prawdy o sobie z ust kłamcy. Bo prawda w ustach kłamcy zawsze jest po to, żeby cię oszukać, żeby cię zwieść. I tutaj dotykamy dzisiejszych współczesnych mediów.
niby to jest informacja. Niby jakaś tam część zgodna z faktami, ale po co? Okazuje się, że ukryte jest coś innego. To są tylko informacje. A informacja, Chrystus mówił, poznacie prawdę, to mówił o sobie, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, ja was wyzwolę. A reszta to są informacje, zgodne z faktami albo nie. Informacje, co przychodzi złodziej do mnie do domu i powie do twojego dziecka czy do ciebie i powie, powiedz, gdzie tatuś trzyma pieniądze. No powiedz prawdę, bo Pan Bóg patrzy. No co ma to dziecko powiedzieć? Czy on zasługuje na tą prawdę, czy na coś innego? No powiedz prawdę. W czasie wojny ktoś ukrywa na przykład, no załóżmy, polska rodzina ukrywa Żydów. I wchodzi teraz SS-man i mówi, powiedz prawdę. No co, no, czy on ma, ja wiem, że ta informacja ściągnie śmierć na tego człowieka. Że on chce prawdy, ale nie po to, żeby służyć, tylko on chce informacji. A moją informację wykorzysta po to, żeby zniszczyć. I dzisiaj to obserwujemy, że informacja jest wykorzystywana po to, żeby niszczyć. Przecież mam wrażenie, że informacje podawane przez media to jakiś, czasem mam wrażenie, że to jakaś kronika kryminalna. No. Tragedie, nieszczęścia. No, tym karmiąc człowieka, no to potem jak wzbudzić w nim piękno? Szlachetność, uczucia wyższe. Wiesz, to człowieka tak wyjaławia, no ale potem się go jeszcze wynaradawia i w różny sposób, żeby nie czuł swojego dziedzictwa, swojej tożsamości i tak dalej.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja pragnę się podzielić doświadczeniem.
Jak ma pani na imię, możemy wcześniej wiedzieć?
Zuzanna.
Bardzo proszę.
Pragnę podzielić się doświadczeniem, co przez 9 lat Pan Bóg nam pomaga w walce duchowej. Również Maryja, bo miażdży tę głowę szatana. Dostrzegając po sąsiedztwu u sąsiadki symbol, to znaczy czerwone koło, w nim gwiazda pięcioramienna. Dzwoniłam 29, oznajmiał to Aleksander Posadzki. Co to znaczy? Mówił, że to jest szczególne szkodliwe zło, okulty, satanizm. Później znowu była audycja 17 lipca 2011 roku, zagrożenia duchowe, i powiedziałam, co znajduję po polach. Nie można się nic dochować. Powiedział, że to trzeba modlitwę o ochronę. I tak jest. Znajduję jaja zakopane, sznurki, gwoździe zardzewiane, szkła, kości. I te ukłony, co były, radząc się kapłana, który nam tyle lat pomaga. Skoro wymieniłam słowo kapłan, jest nim kapłan Witold Głuszek, ojciec duchowny, to jest mocarz modlitwy. Tyle błogosławień, z nałożeniem rąk zawsze przychodziła ulga, kiedy padły słowa przekleństwa od sąsiadki, bo Pan Bóg przychodził z pomocą, to mi powiedziała. Ja robiłam malutki krzyżyk przed sobą. Błogosławiłam. To ona pluła. Powiedziała mi, za tę krzywdę, co mi robisz, nie będziesz mogła zdechnąć. Dzwonię o błogosławieństwo przez telefon. Jest dobrze. Tyle lat pomocy. Wstyd mi już pomagać tyle, żeby mi ten ksiądz pomagał, ale nigdy nie odmawia. Również czytając książki Gabriela Amorta, odnośnie zwierząt, pisał, jak pomagał, uratował zwierzęta. To nie są bajki. To jest szczególne, szkodliwe zło. Tyle lat tutaj mieszkam, 30. Jakby nie pomóc Boga, nie ma się co oszukiwać, to są sprawy duchowe. Mhm. Ale jeżeli te słowa by padały z ust kapłana w kościele na kazaniach, że takie zło jest, to ludzie by uwierzyli, bo ze mnie to zrobili wariatkę. Powiedzieli, idź się lecz. Mhm.
Rozumiem, pani Zuzanno, może jeszcze damy tutaj chwilę, aby ksiądz doktor Bogusław Jaworowski się do tego odniósł. A pani bardzo dziękujemy za ten telefon i też przypomnienie tych różnych kwestii, które były też wcześniej poruszane. Bardzo proszę, proszę księdza.
Pani Zuzanno, no to jest rzeczywistość duchowa i objawiona. No właśnie tym się różnimy od innych jako chrześcijanie, że zakładamy możliwość działania zła. I pierwszym takim działaniem zła to jest właśnie przekleństwo, czyli złorzeczenie. To jest wolitywne pragnienie, aby nieszczęście i tragedia dotknęła drugiego człowieka. I teraz to jest jakby złorzeczenie jest tym pierwowzorem wszelkiego działania zła. Bo ja oddaję moją wolną wolę na służbę złu. Przywołuję siły demoniczne, żeby w moim imieniu zniszczyły drugiego człowieka, jego dobro, żeby po prostu nieszczęście czy jakaś tragedia aż do śmierci włącznie go spotkały. I to jest jakby pierwowzór wszelkiego tego rzucenia tego zła na człowieka. Bo każde inne na tym samym polega, tylko potem włączane są w to różne obrzędy. Na przykład obrzędy właśnie jakieś tam guśnarskie, gdzie to, co pani mówi, nie? Może ja nie będę dawał przykładu, żeby nie daj Boże potem komuś do głowy to go nie podtrzymywało to w głowie ani przekleństwa, ani złorzeczeń, a również i tych działań. I wtedy właśnie znajdujemy różne dziwne przedmioty, bo do nich przypisywana jest magiczna jakby moc, władza.
A to się wydaje takie irracjonalne. Tak. Jakieś te przedmioty, ktoś słyszy z boku,
one
rzeczywiście
są irracjonalne,
może tak sądzić.
Ale wola człowieka za tym.
No właśnie.
Rozumiemy. To jest pewien znak. To jest pewien znak, na którym ja zawieszam moje przekonanie, że to temu człowiekowi zaszkodzi. Ci ludzie nawet nie mają pojęcia często, że stają się wyjątkowo wyrafinowanym narzędziem w ręku zła, dokonując takiego obrzędu. I doświadczenie pokazuje to, co jak słowo, kto zło w sercu zamierza, w końcu sam od tego zła ginie. Biblia to mówi, to nie jest nauka Kościoła, to jest nauka Pisma Świętego, że jeżeli człowiek zło w sercu zamierza i tym złem cały czas karmi się, to Pismo Święte mówi, nawróć się, ale jeżeli w zatwardziałości swojego serca to czynisz, to prędzej czy później jakby demony wrócą i zniszczą i też ciebie, czyli narzędzie, którym się posługują. Kto nie będziesz złorzeczył, nie będziesz przeklinał przełożonego ludu, nie będziesz złorzeczył ojcu czy matce, nie będziesz złorzeczył dziecku, nie będziesz złorzeczył przyjacielowi, nie, bratu, w ogóle nie będziesz złorzeczył, ale jeśli w tym złorzeczeniu się upierasz, to sam od tego złorzeczenia jakby zgiń. Taki jest mechanizm, że objawienie daje możliwość, że zło, jeżeli ja rodzę zło jako człowiek, jako dziecko, rodzę zło w sercu, to zło może wrócić do mnie i mnie zniszczyć. No, Pismo Święte takie jakby przyzwolenie daje złu. To mnie kiedyś przeraziło, kiedy przygotowywałem pierwszy raz te katechezy na temat właśnie działania zła i okultyzmu i tych wszystkich praktyk. Ale tak jest, jak potem się patrzy, to właśnie kto przeklina, to sam jakoś potem od tego niszczeje. Kto gdzieś tam próbuje to zło, to prędzej czy później w tej rodzinie diabeł zatańczy. Że to my w siebie uderzamy, kiedy zło zamierzamy przeciwko drugiemu człowiekowi. Dlatego potem w tych rodzinach są nieszczęścia, dlatego są też i tragedie, bo od strony duchowej, to jest logiczne. Tu nie musimy tam wymądrzać się, wielkiej tam nauki uprawiać. Duchowość to pokazuje, że tak jest świat skonstruowany. Myśmy taką przyjęli wizję świata, objawioną nam przez Boga i dla nas Słowo Boże jest słowem objawionym. To nie jest książka, którą się czyta, bo się nie ma co robić. To jest Słowo Boga, pokarm, który otrzymaliśmy. To nie jest przypadek, że kiedy na górze kuszenia Lucyfer powtórzył swój grzech tak naprawdę. No bo przecież powtórzył grzech z wieczności. Jak ktoś ma problem, na czym grzech aniołów polega, to na górze kuszenia to pięknie widzimy. Kiedy Pan Jezus pozwala wystawić się na próbę i ta pierwsza, kiedy mówi, jesteś głodny, to powiedz, żeby kamienie stały się chlebem. A wtedy Chrystus upomina go, przypomina mu jego grzech. Mówi, nie samym chlebem żyje stworzenie, ale wszelkim słowem,
które z ust Boga pochodzi. Czyli on wzgardził Chrystusem, wzgardził Słowem Bożym, odrzucił je. Jezus mu przypomniał jego grzech. Demony odrzuciły plan Boży, Słowo Boże. To Adam i Ewa odrzucili Słowo Boże w raju. Nie zawierzyli Słowu Bożemu, tylko poszli za słowem zbuntowanego anioła. I druga próba, kiedy wystawia Chrystusa na narożniku świątyni i mówi, rzeczywiście jesteś Synem Bożym. I cytuje mu Biblię. I mówi, napisali o tobie, że aniołom rozkaże, aby cię na rękach nosili, żebyś czasem stopy o kamień nie uraził. A więc to jest właśnie ten moment. I wtedy mówi, rzuć się, a zobaczymy, czy przyśle aniołów. I wtedy Chrystus mówi, ale też napisali, pamiętaj, nie będziesz Boga swego na próbę wystawiał. I znowu mu Pan Jezus przypomniał jego grzech. To jest właśnie to. On chciał wypróbować Boga. Na ile może zuchwalstwo, prawda, zdominować miłość, nie? I skarcony został przez moc Bożą. Bo wystawiając Boga na próbę, wystawił moc Bożą na próbę. I został okrutnie skarcony za to. I te dwie próby jakby pokazały dopiero to przygotowanie do tej ostatniej, trzeciej. Mówi, jeszcze rzeczywiście jesteś Synem Bożym? Mówi, zobacz, mówi. Pokazał mu wszystkie królestwa świata. Bogactwo i przepych. I mówi do niego, moje to jest, bo mojej władzy zostało poddane. I tu co wspomina? Tu wspomina grzech pierworodny człowieka. Kiedy człowiek w grzechu pierworodnym poddał świat władzy złego. Wcześniej człowiek był koroną stworzenia. Uczyńmy człowieka, żeby nad tym wszystkim panował w naszym imieniu, mówił Bóg. A człowiek w grzechu pierworodnym, odrzucając Słowo Boże, zawierzając Słowu diabła, tak naprawdę poddał świat cały stworzony diabłu. On został królem. Dlatego Chrystus nawet księciem tego świata go nazywa. A Bóg powie do Adama, Adamie, z twojego powodu przeklęta będzie ziemia. Z twojego powodu. Bo dlaczego? Bo był królem, a poddał ją władzy złego. Czyli poddanie władzy złego, odsunięcie od Boga, tego pierwotnego błogosławieństwa. I wtedy mówi, upadnij przede mną. I mówi, wszystko mogę rzucić przed tobą, ale upadnij przede mną za jeden gest i mnie oddaj pokłon. I tu otworzył karty. To jest pycha, która już rzeczywiście osiągnęła koronę wszelkiego dziadostwa i buntu. I wtedy Chrystus już gani go, idź precz, szatanie. Jedynie Bogu będziesz się kłaniał i jemu samemu będziesz służył. Czyli powtórzył grzech z wieczności. Pycha była początkiem grzechu i on to ukoronował na górze kuszenia.
Bardzo proszę, halo.
Halo, Grotz, Niemiec, lekarka.
Pozdrawiam.
Ja mam pytanie dotyczące iluminacji, bo w środowisku lekarskim wśród pediatrów tutaj ciągle jestem naprostowana od pewnych osób, które zresztą dawniej były zwolennikami Radia Maria, potem do misji, dalej tutaj działają bardzo religijnie, dostaję pisma i tak dosyć, nawet wizyty i tak dalej dotyczące takie jakieś całe pakiety dyskusji o iluminacji. Ja tego nigdy nie przeczytałam, bo nie mam żadnych skłonów do sekcji, ja z antysekcyjną grupą tu pracowałam. To się wygląda, że to się rozszerzy. To są ludzie mówiący po polsku, a w Niemczech to jest taka sytuacja, że ktoś mówi po polsku, to niekoniecznie wiadomo, kim on jest. I chciałabym usłyszeć wypowiedź, czy to też w Polsce rozszerza. I to jest
sekta
bardzo dla mnie podejrzana historia, zwłaszcza
pewnie
ludzi kształconych, inteligentnych to się szerzy.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie panią, jak i naszych rodaków w Niemczech, w ogóle poza granicami. Ksiądz dr Bogusław Jaworowski.
Nie do końca zrozumiałem pytanie. Czy chodzi o to, że ludzie update'ują i przynoszą materiały o iluminatach, czy ktoś adeptuje?
Pewnie tak.
Myślę, że chodzi o to.
Właśnie, bo są, bo, już nam się pani rozłączyła.
Nie pani, to już tłumaczę.
Ale...
Jest dużo ludzi, którzy są bardzo gorliwi, chrześcijan, którzy są bardzo gorliwi, i różne materiały roznoszą, publikują. Często to są materiały dotyczące różnych objawień prywatnych, niezatwierdzonych przez Kościół, niesprawdzonych. My na misjach mamy bardzo dużo takich sytuacji, pochowanych różnych kartek, albo to ktoś tam powiedział, albo tam jak ktoś, jakaś wizjonerka. I to jest takie działanie jakby oddolne i często wprowadzające dużo zamętu w środowiskach katolickich, chrześcijańskich, a to ciągły jakieś takie dyskusje, czy tak ma być, czy nie, czy ręce ksiądz ma mieć złożone, czy nie, czy komunia święta na kolana, czy na stojąco, czy do ust, czy inaczej, czy będziemy się kłócić o tamto, czy o tamto. Istota rzeczy ucieka, a kopie kruszymy o rzeczy tak naprawdę, które są z typową dyscypliną Kościoła i Kościół ma władzę to ustanawiać. Tu chodzi o wnętrze człowieka, o kochanie Chrystusa, o adorację Najświętszego Sakramentu, o czas poświęcony Panu Bogu, o moją relację z Nim indywidualną. I teraz dużo, dużo zamieszania jest przez tego typu ludzi. Również i ci pobożniejsi potem czytając mają zamieszania, nie wiedzą jak to robić, źle się z tym czują, bo jakby dyscyplina Kościoła czy praktyka duszpasterska pokazuje jedno, oni chcą drugie. Natomiast są też tacy, którzy rzeczywiście znoszą różne opracowania na temat różnych grup toksycznych, na temat właśnie między innymi iluminatów, tych wszystkich, którzy, czy masonerii szeroko rozumianej, czy poszczególnych właśnie jakby wtajemniczeń w różne grupy tajne, stowarzyszenia, gdzie nie wiemy do końca, jaka tam jest struktura, na czym to wszystko polega. No i tutaj mi trudno powiedzieć, czy to akurat są dobre materiały, czy nie. Czy one rzeczywiście pokazują to w świetle nauki Kościoła, bo na temat na przykład masonerii mamy wiele opracowań. Pisali papieże, są książki biskupa Pelczara, bardzo dobre opracowania w Polsce, czy inne rzeczy. I wtedy mamy jakby ten obraz Kościoła, jak Kościół to widzi, jak doktryna została oceniona i określona. Czyli to jest to, co Kościół jakby zdefiniował już i tego trzeba się trzymać. Natomiast różne inne opracowania, mamy specjalistów w tym, którzy w tym siedzą, bo też nie każdy ksiądz jest tutaj ekspertem ani od masonerii, ani od iluminatów, bo to jest tak ogromna wiedza, że my byśmy musieli mieć głowy jak duże, jak nie wiem, jak czołgi, żeby to wszystko pojąć. Ja wiem, gdzie to znaleźć, gdzie... Ja też mam jakieś doświadczenie, mam jakąś wiedzę, ale też na wszystkim się nie znam, żeby nie myśleć, że teraz ksiądz, który zajmuje się czymś, teraz wszystko wie. Nie. Oczywiście, my wiemy, gdzie znaleźć, jak to zrozumieć. Ja wiem, czy może tam być zagrożenie, jeżeli ktoś mi powie, że tak, a tak to wygląda, że taką wiedzę ktoś posiadł, czy w taki sposób dotknął drugiego, czy takie były konsekwencje, to ja mogę na podstawie wiedzy, którą mam i praktyki, doświadczenia Kościoła i duszpasterskiej własnej, mogę to ocenić i mogę powiedzieć, jest zagrożenie. To woli nie wolno otwierać. Struktura wolitywna musi być bardzo szczelna i zamknięta, bo to jest brama duszy. Nie wolno tego otwierać i poddawać komuś pod kontrolę. Tylko Bóg, wola moja ma być w Bogu, w Nim zakotwiczona. I w tym wszystkim, czego Bóg dla mnie pragnie. I wtedy jestem bezpieczny. Nawet w kontemplacji chrześcijanin, kiedy już przejdzie to całe lectio divina, więc to całe rozmyślanie i to, co z tym jest związane, potem, a więc lectio, potem jest medytacja, ratio i wreszcie kontemplacja, to ja już wiem potem na końcu, w czyich rękach jestem i kto mnie trzyma. Nawet jak władzę rozumu sobie zawieszam i wtulam się w serce kochającego Ojca, to ja wiem, gdzie ja jestem. Ale tutaj bym powiedział tylko tyle, że jest tak duże zamieszanie, że my, jako misjonarze Świętej Rodziny, żeśmy już nawet tak zrobili, że w ośrodkach rekolekcyjnych mamy egzorcystów, bo tylu ludzi poranionych przyjeżdża. Mamy w Bąblinie dwóch egzorcystów, nie? Gdzie rekolekcje, oni mają możliwość rozmowy, mają możliwość pomocy, dajemy różne możliwości. Wiele innych zakonów wokół siebie, jak się rozejrzycie, tak samo. My mamy w Górce Klasztornej, też sanktuarium. Ludzie przyjeżdżają, mają możliwość spotkania, porozmawiania, bo tego nie załatwicie, kochani, przez telefon tych spraw. To są rzeczy, które trzeba poustawiać, nieraz przerobić ten temat. To nawet na parafii rekolekcje nie pomogą, bo to pewne rzeczy trzeba sobie poustawiać. Misje parafialne to już więcej, bo to już masz 8 dni ewangelizacji, to jest czas rozmowy z misjonarzami, można to sobie poustawiać. Ale dzisiaj już widzimy jako kapłani, że jest potrzeba takich rekolekcji dla tego typu ludzi, poranionych, którzy gdzieś się pogubili, rodzin, które przeżywają różne problemy. Jesteśmy przecież misjonarzami Świętej Rodziny, tak samo mówimy, no przecież kuchnia, jaki to jest niesamowity charyzmat dzisiaj, no przecież to jest coś niesamowitego. Pomoc rodzinie, która się rozsypuje, no widzimy przecież tragedię rozwodów, czy za tym, to co dzisiaj, jak ktoś powie, że nie ma diabła, to ja to przyrównuję do sytuacji, że widzimy pole bitwy, i generał wizytuje pole bitwy, leży mnóstwo trupów, a on patrzy na to wszystko i mówi, tu nie było wroga. To mniej więcej tak. Dzisiaj patrząc na świat, nie? To, takiego generała by wzięli, po prostu odjęli, objęliby go opieką medyczną. Skończyłby w jakimś domu dla, i przytułku dla wariatów. I dzisiaj patrząc na to, co się na świecie dzieje, my mamy tego świadomość, że widzimy owoce zła i powiedzieć, że nie ma diabła, że to tylko człowiek na tym stoi, kochani, no to, to przegrywamy. To przegrywamy wszystko, co od Chrystusa dostaliśmy. A kiedy sobie uświadamiamy, to wiemy, z kim walczymy i wtedy bierzemy krzyż w rękę. Wtedy idziemy i rzeczywiście walczymy o godność człowieka, o jego wolność. I dlatego Kościół musi zorganizować się. Zakony muszą się zająć tymi ludźmi właśnie, którzy potrzebują. My mamy ośrodki i ludzie się zgłaszają na pomoc w inne zakony, gdziekolwiek jest, tam mówią, ludzie się zgłaszają po taką pomoc, poranieni. A więc zapraszam do Ojców Redemptorystów, do misjonarzy Świętej Rodziny, do ich ośrodków. Na pewno pomogą wam, jeżeli będą...
I wielu, wielu innych jeszcze zakonów.
No, oczywiście, no mówię, no, ale tutaj jesteśmy akurat dwóch, bo przyjadą następni, będą mówili o swoich ośrodkach. Rozumiemy, bo to jest normalne. No ja nie wiem teraz, gdzie by odesłać w innych, bo to trzeba szukać regionalnie też, żeby, bo to wiadomo, że to jest wiele kilometrów, to też jest koszt nieraz przyjechać na takie rekolekcje, żeby sobie poustawiać. Ale można. Dlatego zachęcam, zapraszam. W internecie możecie znaleźć wpis sobie. Przy diecezjach są takie ośrodki, znajdziecie. Pomoc jest potrzebna człowiekowi.
Bo diabeł jest i tylko głupi człowiek by powiedział, że tego nie ma. Że nie ma złego ducha. Że właśnie nie ma wroga, który tylu trupów spowodował śmierć. A nad tym wszystkim większy jest Bóg.
Jest Bóg. Papież Franciszek pięknie powiedział. Każdy kapłan powinien być dzisiaj egzorcystą. Każdy. Każde odpuszczenie grzechów w konfesjonale to egzorcyzm. A więc, kochani, szkoda, że...
Ale mamy też te małe egzorcyzmy, które możemy odmawiać.
Mamy
też
modlitwę do świętego Michała Archanioła i może sobie ją od razu odmówimy.
Bardzo proszę.
Na zakończenie, zanim właśnie odmówimy.
Wiem, że jest kilka wersji
tej
modlitwy.
A to ja tą z rytuału egzorcyzmów odmówię, dobrze, tą właściwą. Bo właśnie też jest zamieszanie. Przy żadnej modlitwie diabeł tyle nie zamieszał, co przy modlitwie do świętego Michała Archanioła.
To chętnie się pomodlimy z księdzem właśnie, dobrze, tą modlitwą.
To już przed modlitwą. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, całe Radio Maryja i wszystkich telewizów, telewizji Trwam, którzy oglądali, towarzyszyli nam, wszystkich moich przyjaciół, zwolenników tej drogi chrześcijańskiej, katolickiej, jakby to apostoł powiedział, ojca dyrektora, za jego wielkie serce i życzliwość względem mojej osoby, ale nie tylko, względem ojczyzny, który tak ją kochał i za to ten jego charyzmat i wszystkich tu pracujących w Radio Maryja i w telewizji Trwam, którzy no przecież tyle czasu i serca poświęcają za to właśnie zaangażowani wszystkim parafiom, gdziekolwiek mnie zapraszają kapłani ze Słowem Bożym, z konferencjami. Wszystkich moich współbraci, misjonarzy Świętej Rodziny, z przełożonymi i z tymi za granicą, i księdza Rafała Dygułę, który w międzyczasie zdążył mi z Los Angeles aż przysłać życzenia, bo mówi, że nawet tam nas słychać. I to serdecznie cię, Rafale, pozdrawiam. To ksiądz Chrystusowiec, tam mieliśmy też misję świętej. I oczywiście moich rodziców, rodzeństwo, wszystkich przyjaciół, moich współbraci, którzy bezpośrednio na pierwszym froncie ze mną pracują w ewangelizacji. No niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archanioł, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I na koniec można po łacinie: per signum crucis de inimicis nostris, libera nos Deus noster in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Amen. To jest egzorcyzm, który nauczył mnie mój przyjaciel, pustelnik, mówi, bardzo skuteczny. A jeszcze jeden na koniec, zapamiętajcie, dla świeckich bardzo skuteczna modlitwa. Żywy płomieniu miłości niepokalanego serca Maryi oślepiaj szatana. Jeszcze raz. Żywy płomieniu miłości niepokalanego serca Maryi oślepiaj szatana. Jak szatan ślepy, to nam nic nie zrobi. Kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Bardzo dziękuję księdzu doktorowi Bogusławowi Jaworowskiemu, przepraszam, misjonarzowi Świętej Rodziny za to, że się dzisiaj podzielił z nami tym doświadczeniem, swoim doświadczeniem bycia kapłanem, bycia misjonarzem, kierownikiem duchowym, tym właśnie co wyniósł z życia na temat współczesnych zagrożeń duchowych, jakie nas tyczą, każdego człowieka. Bardzo dziękuję także wszystkim, którzy telefonowali. Dziękuję wszystkim ludziom za uwagę.